dzisiejszą sesję. Otwieram 51. sesję, przepraszam, 56. sesję Rady Miasta Poznania, zwołaną w odpowiednich terminach. Dostarczone Państwu zostały wszystkie projekty uchwał i proponowany porządek sesji. W tej chwili zalogowanych jest osób, ja już nie widzę tego na ekranie, ale chciałbym to podać, jeśli można poprosić o ten ekran. Obecnych zalogowanych jest 20 osób, czyli jest nawet więcej niż potrzebne kworum. Przystępujemy do realizacji porządku. Po otwarciu sesji punkt drugi, komunikaty. W tym punkcie po pierwsze chciałbym Państwa poinformować, że do Rady Miasta wpłynęły w ostatnim... Kasiu, czy ja mógłbym poprosić, że jeśli chcesz rozmawiać, to na korytarzu? Tak, ale... Nie, bo ja nie mogę prowadzić, Kasiu. Nie, ale rozmawiasz przez telefon, to przeszkadza. No to wyjdź na korytarz, dokończ rozmowę, ja poproszę Cię na oświadczenia. Tylko Panie. Następnego upomnę Pana, żeby było parytetowo naprzemiennie. A więc do Rady Miasta wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miasta z 24 października tego roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodni Klin Zieleni w Poznaniu, część C, Krzewniki Północ. I rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 30 października 2017 roku stwierdzającego nieważność uchwały z dnia 26 września 2017 roku w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w Poznaniu. Tutaj obszerniej Państwu wyjaśnię, zastrzeżenia wojewody dotyczyły obowiązku publikacji tej uchwały. Mianowicie w projekcie uchwały i w przyjętej uchwale było zapisane, że ta uchwała wchodzi w życie po uchwaleniu. Natomiast w rozstrzygnięciu wojewody jest wskazanie, że jednak taka uchwała jest elementem prawa miejscowego. W związku z tym powinna nosić zapis, że wchodzi w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody. W związku z tym ona została uznana za nieważne z powodu właśnie błędu tego zapisu. I mówię o tym szerzej dlatego, że pewnie za chwileczkę Pan Prezydent zgłosi wniosek o uzupełnienie porządku sesji o ten projekt uchwały dotyczący poprawienia tej uchwały właśnie w tym zakresie, czyli tego paragrafu, który dotyczy określenia terminu wejścia w życie uchwały. Jednocześnie to już kolejny komunikat, informuję Państwa radnych, że przekazałem Państwu w internetowym asystencie radnego dokonaną przeze mnie analizę oświadczeń majątkowych. Taki obowiązek z ustawy spoczywa na mnie do 30 października tego roku. Państwo otrzymali pełną informację dotyczącą wszystkich oświadczeń radnych ze wskazanymi nieprawidłowościami, które zostały przy sporządzeniu tych oświadczeń wykonane. Dodatkowo ci radni, do których uwagi zgłosili naczelnicy urzędów skarbowych, otrzymali kopię tych dokumentów już osobiście do wiadomości. Wszystkie te informacje, które do nas dotarły z urzędów skarbowych i to, co ja wskazuję w tych oświadczeniach, dotyczy uchybień, które określa się mianem nieprawidłowości. I bardzo proszę Państwa radnych, żeby dochowali staranności, żeby w kolejnych oświadczeniach majątkowych tych błędów nie popełniać. One są dosyć systematyczne. Na ogół dotyczą niewskazania, jakiej części majątek dotyczy, na przykład czy jest to majątek wspólny, czy majątek odrębny, czy wspólność majątkowa. Często zdarza się nierozróżnienie w dochodach kwot brutto i netto. W jednym przypadku notorycznie powtarza się błąd wypełnienia oświadczenia majątkowego, ale na niewłaściwym druku. I bardzo proszę Państwa radnych, żeby zwrócić na te uwagi. Każdy z Państwa ma ten dokument dostarczony. W związku z tym, jeśli byłyby jakieś wątpliwości, to proszę ewentualnie o kontakt, żeby w bezpośredniej rozmowie też pewne rzeczy wyjaśnić. Kolejna informacja. Od poprzedniej sesji do Rady Miasta wpłynęły dwie skargi. Do rozpatrzenia jednej z nich Rada nie była organem właściwym i zgodnie z właściwością przekazano ją prezydentowi miasta Poznania. Ponadto w związku z tym, że zbliża się czas pracy nad budżetem, przypominam Państwu, ten dokument też został Państwu przekazany, ale jednak terminy, które wynikają z uchwały o procedurze uchwalania budżetu, mianowicie z niej wynikają następujące terminy. Termin przedłożenia Radzie projektu wraz z materiałami informacyjnymi następuje w terminie ustawowym, czyli 15 listopada. Pierwsze czytanie projektu odbywa się na sesji w pierwszy wtorek po dniu określonym w punkcie pierwszym, czy po 15 listopada, czyli będzie to 21 listopada, czyli kolejna nasza sesja to będzie sesja, której głównym punktem będzie pierwsze czytanie budżetu. Następnie nastąpi praca w komisjach i składanie prezydentowi oraz Komisji Właściwej do Spraw Budżetu poprawek i opinii do projektu, na co jest 18 dni od 15 listopada, czyli do 3 grudnia. Drugie czytanie projektu przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu rozpoczyna się w pierwszy wtorek po 3 grudnia, to przypada 5 grudnia. Komisja Budżetu ma na to tydzień, w związku z tym do 12 grudnia będzie pracowała i przekazuje prezydentowi stanowisko. Do 19 grudnia i potem już czekamy na opinię prezydenta i na sesji budżetowej, która jest zaplanowana tuż przed świętami. Będziemy pracować nad budżetem. Ze swej strony jeszcze dodam, że ponieważ jeszcze jest chwila czasu, aplikacja do pracy nad budżetem też będzie gotowa po 15 listopada do tego, żeby Państwo mogli wprowadzać te poprawki. Jeśli Państwo uważają, że potrzebna jest jakaś być może spotkanie dotyczące obsługi tego programu, to jestem gotów taki termin Państwu zaproponować, ale czekam na sygnały. Jeśli takiego sygnału nie będzie, to takiego terminu, takiego spotkania nie będziemy robić. Pan Piotr Husejko jeszcze, tak? Także również jeśli nastąpią, bo to tak jest, że zawsze te programy są poprawiane, ja w przyszłym tygodniu będę wiedział, czy tam jakieś znaczące poprawki będą w tym programie, to jeśli będą znaczące, zwłaszcza od strony użytkownika, to też takie spotkanie w tej sprawie zorganizujemy. To jest ta informacja. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty, Rada Miasta otrzymała, i to Państwu radnym przekazałem, informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Poza tym, że otrzymali to wszyscy radni, o czym teraz informuję, wpłynęło to szczególnie do Komisji Oświaty i Wychowania i z tego, co wiem, w planie pracy komisji znajdzie się punkt, na którym państwo radni będą omawiali te informacje. Jeśli z pracy komisji wyniknie konieczność przedstawienia jakiegoś fragmentu na sesji czy całości, to wtedy ewentualnie będę to uwzględniał w kolejnych pracach na sesji. Ponadto otrzymaliśmy, i to też zostało przekazane do komisji, tym razem do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i do wszystkich państwa radnych oczywiście oraz do Komisji Rodziny, sprawozdanie z wykonania zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Poznania z 12 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia polityki prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020 i w tym wypadku taka sama rekomendacja, że zajmą się tym komisje. Jeśli z prac komisji wynikałaby konieczność uzupełnienia czegoś na posiedzeniu sesji, to wtedy w porządku sesji znajdzie się taki punkt. I trzecia informacja to jest z kolei wynikający obowiązek ze statutu. Pan prezydent przedstawił informację o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania podjętych w pierwszym półroczu tego roku oraz uchwał, których wykonanie ma charakter ciągły. Ta informacja została państwu radnym przekazana i proszę o zapoznanie się z tą informacją. Sprawdzam, czy to są wszystkie komunikaty, które chciałem państwu przekazać. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. I tu widzę zgłoszenia teraz. Pan prezydent Jędrzej Solarski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym wycofać z dzisiejszego porządku obrad dwie uchwały. 16a, projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym, żeby on jeszcze dobrze przekonsultowany z poszczególnymi komisjami. I oraz punkt 14, projekt uchwały PU 1142/17 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym przez Szpital Miejski Raszei pomieszczeń przy ulicy Mickiewicza 2 w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, jeszcze raz. Punkt 14 zostaje wykreślony.
Tak, tak? 16a, czyli PU 1151/17 i 14 PU 1142/17.
Czyli 14 i z tych uzupełnianych 16a, tak?
Tak jest.
A ten punkt dotyczący ewentualnego wniosku o uzupełnienie
wynika... Wycofuję, tak, tak, to też wycofuję.
Nie będzie
rozszerzenie. O elektroniczną dokumentację medyczną też nie będzie.
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Te dwa punkty zostały wycofane przez autora projektów uchwał. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wycofuję projekt uchwały PU 1134/17 zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat. To jest punkt 11. Punkt powróci, projekt uchwały powróci na kolejną sesję po uzupełnieniu kwestii dotyczących gospodarki komunalnej i zarządzaniem zielenia na cmentarzach. I proszę o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad projektu uchwały PU 1155/17 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie parku IH Park and Drive w Poznaniu. Obszerne uzasadnienie podał już pan przewodniczący. Prośba wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody i z konieczności skorygowania tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Przypominam, dotyczy to zmiany jednego paragrafu. Zamiast, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zapis będzie, uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
I to jest jedyna zmiana, która w tym zakresie jest. Czy jest jakaś propozycja miejsca na ten punkt?
Tak, poproszę, żeby to był punkt 13a.
Dobrze. 13a, uzupełnienie. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, w ramach komunikatu zapewne większość radnych już widziała odkryte w sąsiedniej sali malowidło na suficie, ale ponieważ pani konserwator bardzo przyjaźnie zareagowała na moją prośbę, by opowiedziała o nim i pokazała nam, wszystkich, którzy chcieliby z fachowym komentarzem zobaczyć to odkrycie na suficie i wyobrazić sobie, co może być tutaj w tej sali, zapraszam na początek przerwy około 11, na początek naszej przerwy, przez chwilę byśmy popatrzyli w górę na późno barokowe malowidło.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja mam, Szanowni Państwo, do Państwa bardzo wielką prośbę, żeby projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania terenu miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, który będę referował, przesunąć z punktu 38 na ten punkt 11, który został wykreślony z racji tego, że jestem w stanie przedgrypowym i nie wiem, czy dotrwam po prostu do całą sesję, nie wiem jak ona długo będzie trwała, a jeszcze dzisiaj wieczorem idę do lekarza, w związku z tym prosiłbym o to, żeby Rada przychyliła się do tej zmiany.
Będziemy musieli to przegłosować zgodnie z ostatnimi trendami. Teraz w takim razie mamy dwie rzeczy do rozstrzygnięcia. Najpierw w kolejności chronologicznej, w związku z tym zacznę od tego. Przesunięcie punktu 38 zgodnie z intencją pana radnego Michała Grzesia i zrealizowanie go jako punkt, ja powiem, 10a. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. To głosujemy w takim razie. Kto jest za tym, żeby realizację punktu 38 przesunąć do punktu 10a? Proszę Państwa o głosowanie pozytywne. Dziękuję. Proszę o wynik. 28 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Ale Rada zgodziła się mimo to na przesunięcie tego punktu. I drugie, uzupełnienie o punkt 13a, czyli projekt uchwały PU 1155, ten, który rekomendował pan prezydent Maciej Wudarski. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę, zatem proszę o głosowanie, kto jest za uzupełnieniem o punkt 13a, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 27 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uzupełniła porządek sesji również o punkt 13a. W punkcie komunikaty jeszcze chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 14 listopada, czyli w przyszły wtorek o godzinie 17 w sali sesyjnej, odbędzie się posiedzenie inauguracyjne Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki i Smochowice. Informuję o tym dlatego, że jest to pierwsza Rada Seniorów Osiedlowa powołana na podstawie zmiany w statucie, której dokonaliśmy jakiś czas temu i w związku z tym jako pierwsza będzie odbywała się tutaj w sali sesyjnej w przyszły wtorek po południu. Jeśli ktoś z Państwa byłby tym zainteresowany, zapraszam. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do oświadczeń, czyli punkt trzeci. Chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili dzisiaj Państwo radni Tomasz Lipiński, Michał Boruczkowski, Tomasz Wierzbicki, Katarzyna Kretkowska i w tej kolejności będę Państwu udzielał głosu. Jako pierwszy Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko króciutko, ponieważ zaniepokoiłem się doniesieniami medialnymi, które twierdzą, że pan wojewoda będzie chciał zmienić nazwę ulicy 23 lutego na ulicę Lecha Kaczyńskiego w ramach dekomunizacji i uważam, mimo że jestem zwolennikiem i dekomunizacji i nawet znalezienia gdzieś w Poznaniu miejsca dla ulicy Lecha Kaczyńskiego, to uważam, że taka zmiana byłaby zdecydowanie nadużyciem. W związku z czym uważam, że w sytuacji, w której wojewoda taką zmianę by dokonał, to Rada Miasta Poznania, korzystając ze swoich kompetencji, powinna jak najszybciej, nawet na sesji nadzwyczajnej, taką ulicę zmienić ponownie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drugie oświadczenie przedstawi pan radny Michał Boryczkowski. Przypominam panu radnemu Różańskiemu, że nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji. Zgodnie z tym, co obiecałem, że drugie upomnienie będzie dla mężczyzny.
Szanowni Państwo, zobaczę, to działa. Działa, super. Chcę omówić sprawę dość partykularną, natomiast wydaje mi się na tyle niezrozumiałą, pokazującą pewne błędne decyzje tutaj na poziomie władzy wykonawczej w mieście, że sprawa powinna być upubliczniona, by tego typu, by ani nie zaistniała, bo sytuacja jeszcze jest rozwojowa, ani też by się nie powtórzyła. Otóż do mnie zwrócił się z tą sprawą właśnie dość zamożny mieszkaniec Poznania. Otóż na Krzyżownikach Smowicach jest położona ulica Polanowska, to jest ta ulica właśnie na północy, jak Państwo widzicie. Jest ona nieutwardzona, także możecie sobie Państwo wyobrazić jej przejezdność, jeśli chodzi o dziury, kurz, który się z niej unosi, czy jak ona wygląda po deszczu. I zresztą jest to jedna oczywiście z wielu nieutwardzonych dróg w Poznaniu. I w Poznaniu funkcjonuje procedura społecznego dofinansowania utwardzania dróg. Ona polega na tym, że jeśli zbierze się stowarzyszenie, taki komitet mieszkańców, zbierze 25% wartości utwardzenia ulicy, to w tym momencie wpłaca te pieniądze też, a miasto dokłada 75% wartości utwardzenia i tak te drogi mają być szybciej utwardzone. I w tamtym rejonie właśnie zebrał się komitet mieszkańców, założył stowarzyszenie, by zebrać pieniądze na utwardzenie 800 metrów tej ulicy Polanowskiej, nie całej, ale tam środkowej jej części 800 metrów. Zarząd Dróg Miejskich wycenił koszt tego utwardzenia tak na 1,4 miliona złotych, natomiast też wskazał, że prawdopodobnie ten koszt w rzeczywistości będzie niższy, bo po przetargach te ceny się obniżają, to gdzieś będzie 1,2 miliona złotych. Ale z tego względu, że jak Państwo widzicie, że ta ulica jest tylko z jednej strony zabudowana od południa, a od północy jest las, tym mieszkańcom z tamtych terenów udało się zebrać połowę z tych 25% tego wkładu społecznego, czyli 12,5%. I teraz jedną właśnie z osób tam mieszkających, to jest ten zamożny mieszkaniec, który się do mnie z tą sprawą zgłosił. I sytuacja jest następująca. Otóż w niedługim okresie on będzie sprzedał swoją firmę i z tytułu osiągniętego dochodu zapłaci podatek PIT w wysokości 8 milionów złotych. I zgodnie z ustawą o dochodach jednostki samorządu terytorialnego do gminy trafia 39% PIT-u, a do powiatu 10% PIT-u. Przypominam, że miasto jest to gmina miejska na prawach powiatu. Oznacza to, że do niej z PIT-u mieszkańców trafia 49% PIT-u odprowadzonego. Czyli jeśli ten mieszkaniec byłby zameldowany w Poznaniu, to Poznań z tych 8 milionów otrzymałby 49%, 4 miliony złotych, jeśli byłby zameldowany. Bo na ten moment sytuacja wygląda w taki sposób, że choć ten mieszkaniec już przeprowadził się do niedawno wybudowanego domu na Krzyżownikach Smowicach na ulicy Polanowskiej, to jeszcze on jest zameldowany w gminie Dopiewo. I jeśli ten stan rzeczy się utrzyma do czasu tej transakcji i zapłaty podatku, to te pieniądze, te 4 miliony złotych podzielą między sobą gmina Dopiewo i powiat poznański. I z tego względu, że mieszkaniec tutaj się przeprowadza, że mu na utwardzenie tej ulicy, że jest członkiem tego stowarzyszenia, zwrócił się tutaj do pana wiceprezydenta Wodarskiego z taką propozycją, że on jak najszybciej przed dokonaniem tej transakcji i zapłaty podatku przemelduje się do Poznania. Dzięki temu miasto otrzyma 4 miliony złotych, a w zamian za to miasto dołoży temu stowarzyszeniu, czy do tego całego projektu, te brakujące 12,5% wartości utwardzenia tych 800 metrów, czyli w liczbach bezwzględnych jest to między gdzieś tak 150 a 175 tysięcy złotych. Tak więc z jednej strony mamy kwotę 4 miliony zysku dla miasta, 4 miliony złotych zysku, a z drugiej strony miasto musi troszkę jeszcze więcej dołożyć, 150-175 tysięcy złotych, nawet gdyby liczyć, że miasto miałoby być obciążone pełne 1,4 miliona złotych, a to nie będzie tyle, bo będzie mniej, po przetargu pewnie będzie 1,2 miliona, mieszkańcy już ponad 100 tysięcy uzbierali, także to będzie niecałe milion 100 tysięcy. to i tak nadal te kwoty 1,4 miliona złotych, a 4 miliony złotych wpływu, no zysk dla miasta jest oczywisty i znaczący. A jednak dochodzi do tego, że tutaj pan wiceprezydent Włodarski nie jest zainteresowany tym, by miasto te 4 miliony złotych zyskało. Nie chce zgodzić się na tą propozycję mieszkańców. Ja interweniowałem już wielokrotnie u pana wiceprezydenta, bo dla mnie sprawa jest naprawdę oczywista, niestety bezskutecznie. W tym też uprzedzałem, że w przypadku braku pozytywnego ustosunkowania się władzy wykonawczej, to będę musiał tą sprawę upublicznić poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na forum Rady Miasta. Tym bardziej, że w Poznaniu mamy wiele nieutwardzonych ulic. Poznań ma ponad miliard złotych zadłużenia, więc nie może być takiej sytuacji, że miasto nie przystoi na korzystne propozycje mieszkańców, które mają właśnie na celu zlikwidować w jakiejś części ten stan nieutwardzonych ulic i też doprowadzić do zysków finansowych miasta. Co więcej, też chcę wyraźnie zaznaczyć, że absolutnie nie twierdzę, że tak jest, ale sprawa wygląda korupcyjnie. Z jednej strony mamy mieszkańca z dużymi pieniędzmi, który chce, by miasto coś dla niego zrobiło, a z drugiej strony mamy niezrozumiały bezruch urzędniczy, tak by urząd miasta oczekiwał, że mieszkaniec sam z siebie jeszcze komuś coś zaproponuje w tej sprawie. Sprawa wygląda dziwnie. Co więcej, chcę powiedzieć, że pan tutaj wiceprezydent też w mojej ocenie powinien lepiej dbać o swoją reputację w tej okolicy. Tym bardziej, że to jest tereny, które pan wiceprezydent zamieszkuje. Teraz bym prosił o drugi slajd. Dlatego, że bardzo blisko, na zachodniej części Krzyżownik-Smachowic, mamy obecnie sytuację prac planistycznych nad tak zwaną Doliną Krzyżanki. Jest to rzeczka, której zielona otulina stanowi cenny przyrodniczo teren dla lokalnej społeczności. Tymczasem pomimo tego Miejska Pracownia Urbanistyczna w swych planach, na razie procedujemy nad stworzeniem tego planu, już przewidziała te czerwone domki, utworzenie tych czerwonych domków, czyli po części zabudowę tego najbliższego właśnie terenu tej Doliny Krzyżanki. Powiem tak jeszcze, dorzucę od razu taką uwagę troszkę bardziej związaną z moją też tą indywidualną działalnością radnego. Dopiero co niedawno była sprawa tej powodzi na Podolanach, wylewu rzeczki Wierzbach, gdzie urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska, wydział, który zresztą podlega panu wiceprezydentowi Włodarskiemu, starali się odpychać od siebie odpowiedzialność w zakresie zaniedbań, które poczynili w taki sposób, że Tamta zabudowa istnieje za blisko tego cieku wodnego, za blisko tej rzeczki Wierzbak. A tymczasem Miejska Pracownia Urbanistyczna, jednostka, która podlega panu wiceprezydentowi Udarskiemu, planuje właśnie zabudowę, proszę bardzo, w jakiej odległości od tej rzeczki Krzyżanki. No, jest to pewna rażąca niekonsekwencja. Ja tę zabudowę staram się powstrzymać wszelkimi formalnymi narzędziami i złożyłem formalny wniosek w ramach konsultacji nad planem zagospodarowania przestrzennego i złożyłem interpelację w tej sprawie do prezydenta, między innymi wskazując, że tutaj miasto Poznań mogłoby zaoferować tym mieszkańcom, którzy posiadają te nieruchomości w Dolinie Krzyżanki, grunty na wymianę na terenie Strzeszyna, w miejscu, gdzie jest już uchwalony plan zagospodarowania też pod zabudowę jednorodzinną. Także i tam ten plan już, tam są działki, które są własnością miasta, które miasto mogłoby tym mieszkańcom zaoferować. Jest to bardzo bliskie położenie geograficzne, podobna okolica, las, jezioro, domki jednorodzinne. Na razie nie mam, oczywiście wniosek będzie rozpatrywany na interpelację, odpowiedzi na razie od pana wiceprezydenta nie ma. Natomiast zacząłem od tego, że wydaje mi się, że tutaj pan wiceprezydent lepiej powinien dbać o swoją reputację w swoim sąsiedztwie, na terenie, gdzie mieszka, dlatego, że też spotkałem się z takimi podejrzeniami mieszkańców, ale też od razu mówię, że absolutnie się do tego nie przychylam, bo nie mam jakiejkolwiek wiedzy faktycznej, ale że powiem tak, te nieruchomości, znaczna część z nich jest posiadana przez osoby zamożne i pójście na rękę tym osobom zamożnym przez pana wiceprezydenta też ci mieszkańcy wskazywali, że może w tym sytuacji być jakieś drugie dno. Jeszcze raz podkreślam, nie przychylam się do tych podejrzeń, nie chcę, by tak to zabrzmiało. Natomiast jeśli choćby powstają takie zarzuty, to tak mówię, wydaje mi się, że pan wiceprezydent sam powinien być zainteresowany, by w tym swoim najbliższym sąsiedztwie o tą swoją reputację lepiej dbać. Natomiast wracając do tego meritum oświadczenia, kolejność tej współpracy na linii miasto, to stowarzyszenie mieszkańców, ten zamożny mieszkańc powinna wyglądać w taki sposób, że pan wiceprezydent zawiera umowę dżentelmeńską z mieszkańcem, ten dofinansowanie utwardzenia ulicy jako dwie osoby poważne. Mieszkaniec przemeldowuje się, mieszkaniec płaci podatek, przynosi potwierdzenie przelewu do Urzędu Miasta Poznania i na tej podstawie miasto podejmuje działania w zakresie utwardzenia ulicy. Czyli najpierw mieszkaniec płaci podatek, przemeldowuje się, dopiero później miasto podejmuje działania, także nie ma tu jakiegokolwiek ryzyka faktycznego ze strony miasta. Sprawa dla miasta jest oczywista. Umowa na sprzedaż tej firmy będzie zawierana w przyszły poniedziałek. Zresztą ta sprzedaż będzie następowała na rzecz spółki giełdowej, także też pewne szczegóły tej transakcji są dostępne w raportach giełdowych. Natomiast zapłata nastąpi po kilku tygodniach. Jeśli do tego czasu mieszkaniec się nie przemelduje do Poznania, to miastu przejdzie koło nosa te 4 miliony złotych. Dlatego też bardzo liczę na to, że grono prezydenckie pochyli się z uwagą i otwartością nad tą sprawą i dojdzie do porozumienia tutaj z mieszkańcami lokalnej społeczności i do pozyskania tych 4 milionów złotych, a zarazem do utwardzenia części ulicy Polanowskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz proszę o przedstawienie oświadczenia pana radnego Tomasza Wierzbickiego.
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, panowie prezydenci. W ostatnim czasie pojawiają się różne pomysły na zmiany nazw ulic w Poznaniu, między innymi tutaj przetoczona przez pana radnego Tomasza Lipińskiego, ale także jedna z tych propozycji dotyczy ulicy Roosevelta w Poznaniu, która co jakiś czas wraca na salę sesyjną, na Komisję Rady Miasta. Ostatnio także powróciła w formie zmiany na ulicę Regana. Chciałbym państwu zaproponować, żeby taką zmianę ewentualnie przedyskutować z mieszkańcami w formie konsultacji społecznych. Taką możliwość nam daje podjęta uchwała w tym roku odnośnie w trybu konsultacji społecznych, dlatego uważam, że jest to jedna z ważnych spraw w mieście, która powinna być wcześniej omówiona z mieszkańcami. W innych miastach takie sprawy są właśnie w ten sposób rozpatrywane. Na przykład mieszkańcom są najpierw jest zbieranie propozycji od mieszkańców, a następnie potem jest wybór nazwy ulicy w głosowaniu przez mieszkańców. Oczywiście potem Rada Miasta podejmuje stosowne głosowanie i myślę, że jest to taka z ulic, która jest ważna na mapie Poznania i mieszkańcy powinni się wypowiedzieć najpierw, czy w ogóle zmieniać tą nazwę ulicy, a później ewentualnie przedstawić swoją propozycję. Dziękuję bardzo.
I ostatnie oświadczenie pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Chciałabym zacząć od oświadczenia mojej dużej jakby satysfakcji, nie tylko mojej, także sądzę wielu radnych, na pewno radnych naszego klubu. Zabiegaliśmy o to od dawna. Z tych prac, które się dzieją przy ulicy Woźnej, chodzi mi o kładzenie bruku przyjaznego wszystkim nogom, nie tylko nogom męskim, także nogom kobiecym. No już mniej żartobliwie z niepełnosprawnym osobom starszym, chodzi o wyrównywanie kostki zabytkowej, granitowej, która okazuje się, że wyszlifowana może być przyjazną. Także bardzo chciałam podziękować za to wszystkim tu siedzącym, a w szczególności po mojej lewej stronie, w szczególności panu prezydentowi Jaśkowiakowi, który dostał ode mnie buty na szpilkach. 43. To były największe, jakie dostałam w mieście. Chciałam podziękować panu prezydentowi Wiśniewskiemu, który jeszcze jako skromny radny przewodnicząc Komisji Rewitalizacji też chodził po tym bruku z nami, nie na szpilkach, ale no i po wielu latach udało się. Także nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Ten bruk na razie jest położony, tam jeszcze nie ma tych wypełnień, ale naprawdę budzi to duże nadzieje, że to jest droga, którą będziemy mogli, ten bruk to będzie tym, po którym będziemy mogli kroczyć po naszych staromiejskich uliczkach, może po płycie Starego Rynku, nie niszcząc charakteru, bez konieczności likwidowania kostki brukowej, a czyniąc ją normalniejszą dla funkcjonowania. Także na przykład ogródków gastronomicznych, które z powodu nierówności stawiały te wszystkie konstrukcje, które później budziły nasze wątpliwości. Także bardzo się z tego cieszę. I jeśli chodzi o drugą część mojego oświadczenia, chciałabym zaapelować gorąco o rozwagę i wsłuchanie się w głos mieszkańców Wildy, którzy od początku tego roku, jeszcze od wiosny, piszą do nas, i muszę powiedzieć, że zwłaszcza piszą ludzie starsi, w sprawie zmiany lokalizacji przystanków tramwajowych. W tej chwili piszą mieszkańcy, tam zebrano setki podpisów. W tej chwili powstały nowe stowarzyszenia nawet w obronie tych przystanków i nie tylko. Tu ostatnio dostaliśmy pismo od Stowarzyszenia Nasza Wilda. Chodzi o to, że powstają przystanki wiedeńskie, słusznie. Znaczy, czy one mają być wiedeńskie, czy one mają nie być wiedeńskie, tylko w każdym razie chodzi o to, żeby wsiadanie do tramwaju było przystępne, jeśli już niewygodne, to przystępne dla osób, dla których takie wspinanie się do tramwaju nie jest łatwe. No stąd przystanki wiedeńskie. To jest bardzo słuszne. Tylko w tej chwili powstają przystanki na Wildzie, których lokalizacja jest inną niż dotychczasowej. Z czterech przystanków, które były dotąd, mają być dwa. Dotychczasowe cztery przystanki zlokalizowane, dwa z nich, tak obrazowo mówiąc, przy Rosmanie, to jest tam mniej więcej Górna Wilda 103, a pozostałe dwa przystanki, jeden przy dawnym kinie Wilda, drugi przy naszym urzędzie skarbowym. I te przystanki mają być zlikwidowane i w ich miejsce mają powstać te cztery zlikwidowane i w ich miejsce dwa przystanki przy samym rynku wildeckim, na wprost siebie, między na tym łuku, tam gdzie są kwiaciarnie. No i to budzi potworny opór. Najpierw pisali do nas mieszkańcy w tej sprawie, mówiąc, że to wydłuża drogę do przystanku starszym osobom. W związku z tym mamy taki paradoks, że robimy coś za duże pieniądze dla starszych osób, a te starsze osoby tego nie chcą. Gdyby to były pojedyncze głosy, no to byłyby to pojedyncze głosy, bo ludzie zawsze mają różne opinie, ale to są naprawdę setki pism. Ja nie zdążyłam pójść, ale na moim biurku leżą pisma napisane odręcznie na 10 stron z rysuneczkami, widać taką trzęsącą się ręką. Ktoś starszy sobie zadał trud, żeby wyjaśniać, na czym polega problem. Niestety to nie znajduje zrozumienia tutaj u naszych władz. Nie wiem, kto podejmuje te decyzje, czy ZDM. No ludzie myślą o ZTM. I w tej chwili pisze do nas kolejny już raz Stowarzyszenie Nasza Wilda, której opinię pozwalam sobie tu przytoczyć, że to nie tylko wydłuża drogę do tych przystanków, tam jest dokładnie wyliczone, ile metrów, dlaczego, ale modyfikuje historyczny układ ulic Wildy, powoduje takie wyprostowanie ulicy 28 czerwca, likwiduje pas zieleni przy kościele, zmienia niekorzystnie wygląd tego zabytkowego centrum Wildy, bo te przystanki mają być z wiatami, które zasłonią kościół, więc całkowicie odmieniają tę przestrzeń, zwiększą paradoksalnie natężenie ruchu w tym miejscu newralgicznym, zaburzając funkcjonowanie tego miejsca. Tam będzie zbieg trzech tras. I piszą ludzie, że to miejsce nie będzie przypominać już niczym historycznego centrum Wildy, tego urokliwego charakteru, który zostanie bezpowrotnie stracony. W tej nierównej walce mieszkańców Windy, stowarzyszeń, aktywistów miejskich z Windy, z inwestorem, jakim jest ZTM, który to inwestor według tych aktywistów, jak piszą, bagatelizuje i lekceważy kwestię historycznego miejsca, sugerując, że historia miasta przy dużych funduszach unijnych stoi na straconej pozycji. Piszą, że ZTM nie rozumie, iż cała przestrzeń wraz z kamienicami kościołymi ma średniowieczny rodowód, co akcentują historycy tacy jak tam przytaczani przez nich, na przykład pani dr Magdalena Brugalska-Banaszek z kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania. Wiem, że nie widziałam tego, ale tu czytam, że pani konserwator zabytków, która siedzi na... podziela tę opinię, jak rozumiem. I w związku z tym apeluję do pana prezydenta Wodarskiego, żeby jednak zrewidować plany zlokalizowania tych przystanków tam, gdzie ich ludzie, dla których to jest robione, nie chcą. Ja domyślam się, że chodzi o to, że pozyskaliśmy fundusze unijne na przyspieszenie tras tramwajowych, podróży tramwajem. Jak będą dwa przystanki, to jest założenie, że będzie ten tramwaj jechał szybciej niż jak będą cztery przystanki. Czy tam jak będzie jedna lokalizacja po obu stronach zamiast dwóch, to będzie szybciej. Natomiast to naprawdę przypomina sytuację z ITS-em, kiedy też pozyskaliśmy fundusze unijne i potem musiały się palić światła, które powodowały większe kłopoty i mniejszą przepustowość i możliwość poruszania się wszystkich uczestników ruchu, także pieszych, po tych miejscach, gdzie te światła się musiały palić, ale nie mogliśmy ich zgasić, czy twierdziliśmy, że nie możemy ich zgasić, chociaż tak byłoby lepiej, bo ITS, bo środki unijne. I tutaj sytuacja jest naprawdę podobna. Także no nie ma sensu, nawet jeżeli to są środki unijne, to też są to nasze podatki i innych Europejczyków. No i po co wydawać środki na coś, czego ludzie nie chcą? No już niech ten tramwaj w tym miejscu jedzie półtorej minuty dłużej, ale niech ten starszy człowiek nie ma 300 metrów, 400 metrów dalej do tramwaju i niech ten rynek wildecki, jego otoczenie zachowa swój charakter. No i miejmy trochę szacunku dla tego historycznego wyglądu i dla po prostu woli mieszkańców. A jeżeli urzędnicy nie są pewni, czego mieszkańcy chcą, to zróbmy małe referendum na Wildzie. To naprawdę nic nie kosztuje aż takich środków, a na pewno nie tyle, ile zrobienie chybionych inwestycji. To zróbmy małe referendum, gdzie chcecie te przystanki. Bo tutaj już nie mamy sporu pomiędzy mitycznymi kierowcami, mitycznymi rowerzystami, chociaż tak naprawdę takiego sporu w naszym mieście też nie ma. Tylko jeżeli jest spór, to jest spór o to, że się gdzieś tam nie słucha opinii. A tutaj mamy spór tak naprawdę użytkowników tramwajów z ludźmi, którzy no, czynią coś dla tych użytkowników. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni chcieli dzisiaj wygłosić. Przypominam, że zgodnie ze statutem nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji. Jeśli ktoś chce się ustosunkować do oświadczeń, to jest miejsce w punkcie wolne głosy i wnioski. Wtedy można ewentualnie to odpowiedzieć. Tak, do tej pory praktyka była realizowana, a my przystępujemy do kolejnego punktu porządku, czy punktu czwartego, projekt uchwały PU 1143, łamane na 17 w sprawie współpracy miasta Poznania ze społecznością włoskiego miasta metropolitalnego Bolonia. Pani dyrektor Iwona Matuszak-Szulc przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, zwracam się do państwa z uprzejmą prośbą o przyjęcie propozycji uchwały w sprawie kolejnego miasta partnerskiego. Naszym wybrańcem zostało miasto, stolica wspaniałego regionu Emilia-Romagna, Bolonia. Jest to miasto, z którym więcej nas łączy niż dzieli. Chciałabym bardzo prosić, żeby Państwo zwrócili uwagę na pewne elementy, które są dla nas niezwykle istotne i które mogą powodować, że współpraca będzie bardzo owocna. Przede wszystkim Bolonia jest miastem akademickim, tak jak Poznań. Miastem nastawionym na rozwój, o bardzo silnej gospodarce, nastawionej z jednej strony na innowacyjność, ale z drugiej strony, co dla Poznania jest niezwykle ważne, na propagowanie szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że wielkościowo, mentalnie i tradycyjnie Bolonia i Poznań to miasta bardzo mocno zbliżone, nastawione na kulturę, na dziedzictwo narodowe i na dbałość o wszystko to, co łączy się z korzeniami. Szanowni Państwo, nie chciałabym zabierać czasu, ponieważ przygotowaliśmy dosyć obszerne, 11-stronicowe uzasadnienie i jeśli Pan Przewodniczący zgodzi się, to ja bym po prostu poprosiła szanownych Państwa o to, żeby nasze miasta partnerskie, a mamy ich w tej chwili 14, wzbogacić o kolejne i chciałabym tylko podkreślić, że ostatnie zwiększenie liczby miast partnerskich odbyło się 7 lat temu, było to w 2010 roku, było to miasto Ranana. Chciałabym jeszcze podkreślić na sam koniec, że z Bolonią współpracujemy od szeregu lat w ramach projektów międzynarodowych. Jest to solidny partner, bardzo zaangażowany i ceniący sobie rzetelność również Poznania. Bardzo dziękuję i jeszcze raz bardzo proszę o życzliwe podejście do naszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Kultury i Nauki i do klubów. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie projekt, głosując 10 za, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się głosów. Czy ktoś chciałby opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej? Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Ja chcę powiedzieć, że mi ten projekt uchwały się bardzo podoba, natomiast w kontekście ilości miast partnerskich nie wiem, czy nie warto się zastanowić, by nie wiem, czy ze wszystkimi miastami partnerskimi faktycznie ta współpraca istnieje i jest ona efektywna, także może warto pewne kwestie tutaj przemyśleć. Natomiast mam takie pytanie, bo ta rozumiem nawiązanie tej współpracy z Bolonią też, no to wynika samej i treści uchwały i uzasadnienia, mam celu wymiany właśnie też różnych doświadczeń, wiedzy, pomysłów. Czy Państwo też przewidujecie wyjazd studyjny tutaj radnych i urzędników?
To, przepraszam, czy ja mogę odpowiedzieć?
Bardzo proszę.
Wydaje mi się, że nie jest to pytanie do mnie. Tutaj przewodniczący Rady Miasta myślę, że przygotuje propozycję dla Państwa wyjazdów zagranicznych i Wydział Rozwoju Miasta z przyjemnością oczywiście wspomoże Państwa w organizacji całości.
Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie współpracy miasta Poznania ze społecznością włoskiego miasta metropolitalnego Bolonia? Proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 osób głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, jeśli mogę skorzystać z okazji, to chciałabym tylko zaproponować, czy też prosić o przemyślenie Państwa radnych i zaproszonych gości, żebyście Państwo wygospodarowali jeden lub dwa dni i zapraszam bardzo serdecznie na Forum Rozwoju Miast, które po raz pierwszy odbędzie się w Poznaniu. Jest to inicjatywa Wydziału Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Poznania. Proszę o to, żeby rozważyć, żeby posłuchać rzeczywiście tego, co ma do powiedzenia pan profesor Hausner, pan profesor Izdebski, pan profesor Verganti i wielu innych praktyków, dla których miasto ma ogromne znaczenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
To będzie 6 i 7 grudnia tego roku. Niewykluczone, że jednym z panelistów będzie burmistrz Bolonii.
Nie jest to niewykluczone, oczywiście. Dziękuję bardzo.
Bolonii, miasto, o którym przed chwileczką punkt był. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 3. 4, punkt 5 to projekt uchwały PU 1138/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Engelsztrema w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor Elżbieta Janus wraz z zespołem.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie, do tego projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka. Ona dotyczy zmiany w podstawie prawnej, która nastąpiła między złożeniem projektu do Biura Rady a dniem dzisiejszym. Sam projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Engelsztroma w Poznaniu dotyczy niewielkiego terenu u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Przybyszewskiego oraz ulicy Engelsztroma. Jest to obszar, który, z którego 3-4 działki stanowią w tej chwili skwer zieleni u zbiegu właśnie tych ulic, z czego 3 działki są działkami należącymi do miasta. Jedna z działek jest działką prywatną. Właściciel tej działki zamierza zabudować tą działkę. Złożył między innymi wniosek o sporządzenie planu miejscowego, tak aby tą działkę umożliwić zabudowę tej działki. Składał również wnioski o warunki zabudowy. Tak jak mówiłam, teren jest użytkowany jako skwer, jest pielęgnowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w całości. Część ta miejska, te 3 działki noszą nazwę skweru imienia Ireny Bobowskiej. Sytuacja planistyczna jest taka, że ponieważ jest to obszar w większości, właściwie obszar już zagospodarowany, zabudowany, w najbliższym sąsiedztwie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również nie sporządza się takich planów. Tak jak mówiłam, oprócz tych działek 3 miejskich, działki prywatnej, które stanowią skwer, w granicach planu są jeszcze działki w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. W studium teren ten jest ogólnie zapisany jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, jednakże jako kierunek uzupełniający przewiduje się w studium zieleń, na przykład parki, skwery i również wymieniony jest skwer imienia Ireny Bobowskiej w kierunkach jako ten do zachowania. Projekt planu jest prosty. Przewiduje tereny zieleni urządzonej na miejscu obecnego skweru i tereny drogi wewnętrznej, tam gdzie faktycznie taka droga istnieje. Jest to typowy plan, który ma zagwarantować zachowanie faktycznego w tej chwili użytkowania tego terenu. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał niezbędne opinie, uzgodnienia. Uzyskał również pozytywną opinię Rady Osiedla. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęła jedna uwaga, pismo z jedną uwagą. Uwaga ta dotyczy tej działki prywatnej i mówi o tym, żeby zmienić przeznaczenie terenu dla tej działki z zieleni urządzonej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową lub na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Tak jak mówiłam, ponieważ na tym terenie funkcjonuje, jest urządzony skwer, zadaniem, celem tego planu było zachowanie właśnie takiej funkcji również na tej działce prywatnej. Również uwaga zarzuca brak zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. Tak już wyjaśniłam wcześniej, że ta zgodność jest. Również, że skwer Bobowskiej obejmuje wyłącznie działki miejskie. Tak, nazwa skwer Bobowski, skwer imienia Ireny Bobowskiej obejmuje wyłącznie działki miejskie, ponieważ tylko działkom miejskim ta nazwa mogła być nadana. I właściciel działki prosi w tej uwadze o wykup, znaczy żąda od miasta wykupu tej działki. Oczywiście wykup zieleni urządzonej przez miasto jest możliwy, jest rozważany w tym przypadku również. Jeżeli chodzi o prognozę finansową, to przy wykupie tego terenu pod zieleń Ta prognoza jest ujemna na około 180 tysięcy złotych, natomiast mogą tutaj wejść w grę odszkodowania, ponieważ gdyby wyliczyć wartość tej działki jako działki budowlanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, gdzie taka kwota za metr kwadratowy w tym rejonie to jest około 2,5 tysiąca złotych, to wtedy różnica wartości działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a działki pod zieleń urządzoną to są ponad 3 miliony złotych, 3 miliony 300. Także ewentualnie takie odszkodowania mogą wejść w grę, jeżeli sąd uzna, że ta działka mogła być zagospodarowana przez właściciela jako działka pod zabudowę wielorodzinną. Jednakże z pełną świadomością tych konsekwencji proponujemy Państwu radnym odrzucenie tej uwagi złożonej do tego projektu planu, czyli przyjęcie tego rozstrzygnięcia zaproponowanego przez prezydenta miasta i przyjęcie tego planu miejscowego, który zabezpieczy ten skwer u zbiegu Dąbrowskiego i ulicy Przybyszewskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 8 za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących, czyli zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Jest pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Kiedy przystępowaliśmy do tego planu, właśnie wyrażaliśmy niepokój o to, czy ten skwer uda się zachować w całości. I wtedy była uwaga, że no niekoniecznie. To jak dokonała się ta zmiana, że teraz nam się to udaje, czy to po prostu kwestia tego, że miasto zdecydowało się wydać pieniądze, a wcześniej nie mogło się na to zdecydować. Interesuje mnie to w kontekście innych podobnych planów. Jak to się dokonało, że teraz jest to już możliwe, chociaż przedtem mówiono, że będzie to bardzo trudne i miasto niekoniecznie się na to zdobędzie. Dziękuję.
Czy można prosić? Pan prezydent Wudarski, bardzo proszę.
Tak, bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. No, aż tak twardych wątpliwości z naszej strony ja sobie nie przypominam. No, ewidentnie prezydent miasta Poznania zwrócił się do radnych z wnioskiem o wywołanie procedury planistycznej po to, żeby ten teren ochronić przed zabudową. Wydział Urbanistyki wydał decyzję odmowną dla warunków zabudowy. W związku z tym no, mamy sytuację taką, że jest to teren prywatny, dla którego nie wydano warunków zabudowy. Rekomendujemy dalsze działania w zakresie ochrony tego terenu. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z konsekwencji finansowych dla miasta, możliwych konsekwencji finansowych dla miasta, ale są pewne obszary na terenie Poznania, które w mojej ocenie chronić przed zabudową należy bezwzględnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem przystąpimy do rozstrzygnięcia. Najpierw kwestia uwag zgłoszonych do planu i nieuwzględnionych przez prezydenta. Zapytam więc państwa radnych, kto z państwa radnych jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, czyli odrzuceniem uwag nieuwzględnionych, konkretnie jednej uwagi, bo w tym wypadku to jest jedna uwaga. A zatem kto jest za odrzuceniem uwagi nieuwzględnionej, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 24 głosy za, 4 przeciw. 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada odrzuciła uwagę nieuwzględnioną. Zatem teraz mogę zapytać, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały PU 1138 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Engelstrema w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 głosów za, 1 głos przeciw, 4 osoby wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt, czyli punkt 5. Przystępujemy do punktu 6. Projekt uchwały PU 1135/17 w sprawie nazwania skweru imieniem Władysława Zamoyskiego. Bardzo proszę, pan dyrektor Andrzej Krygier.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu projekt nazwania w sprawie nazwania skweru imieniem Władysława Zamoyskiego. Skwer jest położony u zbiegu ulicy Grochowskiej i Chociszewskiego. O nazwę tego skweru zabiega od lat szkoła, pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 imienia hrabiego Władysława Zamoyskiego. Tak to wygląda w przestrzeni miejskiej. Szkoła jest na północnym części tego slajdu. Tak wygląda ortofotomapa. Patron skweru hrabia Władysław Zamoyski przybył do Wielkopolski i objął po swoim wuju Janie Działyńskim dobra kurnickie. Przyczynił się do rozwoju Poznańskiego Banku Ziemskiego i wraz ze swoją siostrą i w imieniu matki utworzył Fundację Zakłady Kurnickie i przekazał później cały majątek narodowi polskiemu. Rada właściwa w sprawie, czyli osiedla Grunwald Południe, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Kultury zaopiniowała projekt pozytywnie. 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić w imieniu komisji tę opinię, zabrać głos w imieniu klubu? We własnym imieniu pan radny Tomasz Wierzbicki, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję. Chciałbym się spytać, ponieważ dwie sesje temu była taka sytuacja, że już mamy w Poznaniu nadany plac imienia Stuli Grosza i odrzuciliśmy nazwę związaną z rondem imienia Stuli Grosza. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że mamy w Poznaniu ulicę Zamoyskiego, mamy szkołę Zamoyskiego i nadajemy jakby kolejny obiekt poświęcony tej samej osobie. Czy właśnie, no, powinniśmy, czy nie, na tej liście nazwy ulic, propozycji nazw mamy bardzo dużo osób oczekujących, czy nie lepiej jednak dla tego miejsca wybrać innego patrona?
Zgadzam się. Pan Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No, rzecz w tym, że to właśnie ta szkoła przy tym skwerze jest imienia hrabiego Zamoyskiego, Władysława Zamoyskiego. I to właśnie szkoła wystąpiła z tym wnioskiem, żeby skwer, o który dba i który jest, no, nie jest jej częścią jej terytorium, ale który przylega do terenu szkoły, żeby ten skwer mógł być poświęcony patronowi szkoły. I dlatego właśnie, mimo pewnych wątpliwości, na to się zgodziliśmy. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No, ja chciałam się tylko zwrócić z apelem do wszystkich państwa radnych, abyśmy w końcu uporządkowali procedurę nadawania nazw ulicom w mieście Poznaniu. Jest to robione w sposób całkowicie nieuporządkowany. Chaos, który panuje w nazewnictwie ulic, później to co dzisiaj widzimy w przypadku sprawy nazwania skweru imieniem Władysława Zamoyskiego, to jest kolejny przykład tego, że nie ma jednej zunifikowanej formy nadawania nazw w mieście Poznaniu. Może najpierw doprowadźmy do tego, że nazewnictwo ulic będzie miało swoją odpowiednią procedurę, wedle której te nazwy będą nadawane, a dopiero później zabierajmy się za wymyślanie nazw dla poszczególnych ulic. To, co się w tej chwili dzieje, to jest chaos. Okazuje się, że nazwę ulicy może zgłosić każdy, wystarczy przygotować uchwałę. Nie jest to konsultowane z nikim. Rada osiedla, nawet jeśli wydadzą opinię negatywną, no to z kolei radni miejscy mogą taką opinię zlekceważyć. No bądźmy poważni, no wprowadzaliśmy w tym roku uchwałę o konsultacjach, zresztą też notabene bez konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania. Dlaczego nie konsultujemy nazw ulic z mieszkańcami? To jest taki mój apel do radnych, żeby naprawdę wstrzymać się z takim chaotycznym procedowaniem nazewnictwa ulic, skwerów, placów, rond w mieście Poznaniu, żeby te kwestie w końcu uporządkować i dopiero wtedy spokojnie podchodzić do tych wszystkich spraw, łącznie pamiętając o konsultacjach z mieszkańcami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z wnioskiem, który był procedowany już pewnie z 3 lata. Komisja Kultury i Nauki pierwotnie propozycję tą odrzucała, zważywszy, że występuje już ta nazwa w przestrzeni publicznej. Konsekwencja dążenia do nazwania tego skweru ze strony szkoły, także wsparcie Rady Osiedla, powodowało, że kwestia powracała cały czas, no i pojawił się efekt pewnego kompromisu. Komisja uznała, że program, który szkoła założyła w związku z działaniami kulturalnymi, plastycznymi na tym skwerze, uzasadnia ten wyjątek. To oczywiście może czynić wrażenie chaosu, choć nie podzielam w pełni tej opinii, którą pani radna sformułowała. Sytuacja prawna jest taka, że Rada Miasta jest decydentem w sprawach nazewniczych i rozwiązania systemowe, za którymi zasadniczo jestem, nie mogą jednak ograniczać inicjatywy radnych. Każdy radny ma prawo zgłosić uchwałę w każdej dziedzinie. Nie możemy swobody radnego ograniczać. Inicjatywy, które się pojawiają, a jest ich ze strony mieszkańców, radosiedli, stowarzyszeń mnóstwo, powodują, że spraw do rozpatrzenia czeka sporo i z boku na to patrząc można odnieść wrażenie być może, że kolejność rozpatrywania spraw nie jest w pełni jasna. My możemy przyjąć inne postanowienia, zapewne Komisja Kultury odetchnęłaby z ulgą, gdyby pojawiło się inne ciało, które się tym zajmuje. Natomiast proszę zauważyć, co nam może grozić w związku ze zbytnim usztywnieniem działania. Mieliśmy kiedyś taki problem z pomnikami. Teraz znaczna część osób po przyjęciu ustawy, uchwały, która to porządkuje, narzeka, że uporządkowaliśmy zbytnio, więc zachęcam Państwa do współdziałania, do współpracy nad wypracowaniem takiego rozwiązania, które zachowałoby złoty środek prawny i złoty środek w swobodzie funkcjonowania radnych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja tutaj akurat może mam inne spojrzenie niż pani radna, ponieważ jestem w Komisji Kultury i wydaje mi się, że właśnie ta, odkąd pojawił się pan dyrektor Krygier, jest bardziej uporządkowane nadawanie nazw ulic, ponieważ zanim pojawi się uchwała, najpierw jest proponowana radnym, potem radni, kiedy akceptują, dopiero jest pisana uchwała, a nigdy nie odwrotnie. Zawsze jest opinia Rady Osiedla i wielokrotnie zdarzało się, że radni proponowali nazwę bohatera narodowego, a na przykład osiedle chciało mieć inną nazwę i radni się do tego przychylali. Oczywiście są ulice w różnych miejscach Poznania i dobrze się dzieje, że na tych lokalnych osiedlach są nazwy ulic związane z tym osiedlem, że ludzie się też czują, że ktoś, kto tam działał, funkcjonuje w przestrzeni publicznej, no ale są też nazwy takie, które powinniśmy nadawać. Ja często też się denerwuję podczas Komisji Kultury, kiedy pan dyrektor przychodzi i proponuje nazwy Rzodkiewkowa, Porzeczkowa czy tam jakaś inna, no ale tak wychodzi, że kiedyś w danym rejonie tak zaczęto nazywać ulice i żeby łatwiej było trafić, no to proponuje się ulice tego typu, żeby było wiadomo, gdzie to mniej więcej w Poznaniu się znajduje. Natomiast co do konsultacji z mieszkańcami, to od tego jest Rada Osiedla i Rada Osiedla powinna, jeśli ma wątpliwości co do nadania nazwy ulicy, powinna to z mieszkańcami zaprosić mieszkańców na spotkanie i przedyskutować. No trudno, jeśli my nadajemy rocznie kilkaset nazw ulic, żeby każdą ulicę dyskutować z mieszkańcami, bo byśmy, urząd by nic innego nie robił, tylko konsultował to z mieszkańcami. No, po to były wybory rad osiedli, po to są na danym terenie rady osiedli, żeby one reprezentowały mieszkańców, bo jeśli nawet zabierzemy te uprawnienia radom osiedli, no to już właściwie te rady osiedli nic nie będą robiły. Także oczywiście, jeszcze raz powtarzam, są nazwy lokalne, są nazwy ogólnomiejskie. Jeśli Rada Osiedla jest w centrum miasta, to zdarza się, że Rada Osiedla nie zgodzi się z propozycją, ponieważ jest to godna ulica, trzeba ją nazwać. Co do tutaj tego placu, to mamy jak najlepszy przykład, że to społeczność lokalna chciała, żeby ten plac tak się nazwał. Raz odmówiliśmy, drugi raz odmówiliśmy i w końcu nas do tego przekonali, więc ja tutaj nie chciałbym działać przeciwko społeczności lokalnej.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Ja myślę, że myślimy w znacznej mierze zbieżnie, tylko inaczej rozkładamy akcenty. Pani radna Ewa Jemelity położyła większy akcent na decyzje lokalnej społeczności, ale my nie mówimy, że te decyzje lokalnej społeczności ignorujemy. My zawsze domagamy się, żeby była propozycja skonsultowana i zdarzało nam się odsyłać propozycje uchwał i w tych sprawach nazewniczych i w innych, kiedy nie były konsultowane i zazwyczaj staramy się te propozycje lokalne akceptować. Czasem mamy inne zdanie, więc tu widzę raczej pewną różnicę akcentów. I akurat w tym wypadku rzeczywiście, tak jak to przed chwilą powiedział pan przewodniczący Grzesi, ale ja zgłosiłem się wcześniej, dokładnie mamy taką sytuację, że lokalna społeczność moim zdaniem nawet aż trzy razy zabiegała o to, żeby ten skwer tak nazwać i w końcu jak ten ewangeliczny sędzia wobec namolnej wdowy ulegliśmy. Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki błąd, że w końcu ulegliśmy takim intensywnym naleganiom lokalnej społeczności. Myślę, że nikomu przez to nic nie ubyło i żadna krzywda się nie zadziała, a raczej pewne może niewielkie, ale jednak dobro. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz sobie udzielam głosu. Ja zgadzam się generalnie z tym, co powiedziała pani radna Jemelity. Brakuje pewnych określeń co do zasad nazewniczych w Poznaniu ze strony Rady Miasta. W związku z tym taka uchwała jest niewątpliwie potrzebna. I druga, że tak się dzieje w tej chwili w wielu miastach, że porządkują w ten sposób te zasady, żeby pewne były reguły działania. Nie mówię o bardzo ściśle i rygorystycznie określonych zasadach, ale pewnych ogólnych zasadach, jakie powinny spełniać. To ułatwia pracę po prostu. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, rzeczywiście brakuje pewnego określenia procedury, też nie bardzo ortodoksyjnej, ale jednak pokazania, w jaki sposób nazewnictwo się realizuje. My w tej chwili pracujemy według troszeczkę powstałej prawem kaduka procedury, w której Komisja Kultury i Nauki stała się Komisją Nazewniczą Miasta Poznania i to według mnie jest błąd, bo to powinna być jednak pewien zespół nazewniczy, jak określony, to właśnie jest kwestia dyskusji. ja w tej chwili próbuję na podstawie tego, jak to jest określane w różnych innych miastach, zbudować pewną propozycję dla Państwa radnych i ja myślę, że niebawem to przedstawię przede wszystkim Komisji Kultury, już z Panem Przewodniczącym Szczecińskim na ten temat rozmawialiśmy i mam nadzieję, że to pomoże uporządkować nam sposób postępowania. Natomiast jest to pewien wątek uboczny dzisiejszej dyskusji, więc wróćmy do kwestii owego skweru i tutaj zgadzam się zdecydowanie z tym, co powiedział Pan Radny Tomasz Wierzbicki. Powinniśmy unikać takich sytuacji, że w przestrzeni publicznej pojawiają się miejsca poświęcone tym samym patronom, bo to jest mylące i niepotrzebne zupełnie, niezależnie od szlachetnych intencji, a tutaj jest ulica i to nawet nie jakiś placyk, tylko ulica Władysława Zamoyskiego i możemy w ten sposób budować nieporozumienia. Kolejny głos pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja dwie kwestie, jedną bezpośrednio związaną, drugą pośrednią, którą sobie też pozwolę wyrazić, bo inni też wyrażali to zdanie. Po pierwsze, faktycznie nie zwróciliśmy uwagi na to, opiniując to jako Komisja Kultury i Nauki, że na Świerczewie jest już ulica Władysława Zamoyskiego i no ja osobiście mam z tym teraz problem, chociaż gorąco kibicowałam nazwie skweru Władysława Zamoyskiego. I szczerze przyznam, nie wiem, co teraz zrobić, bo wprowadza to dość duży chaos, jako że zupełnie to są dwie takie same nazwy w dwóch różnych rejonach Poznania. Nie wiem, co teraz zrobimy. Natomiast druga uwaga, ja zachęcam panią radną Jemilitę do włączenia się w pracę Komisji Kultury. Myślę, że po pierwsze każdy radny może być inicjatorem również jakby w wyniku sugestii od wyborcy, od mieszkańca, inicjatorem uchwały nazewniczej. I wydaje mi się, że w tej chwili już bardziej jakby starannie do nazewnictwa, do całego procesu nazewnictwa ulic no, nie można podchodzić, bo Rady Osiedli jako przedstawiciele mieszkańców dostają te uchwały do opiniowania. Mało tego, w procesie jakby nazywania przez Radę Miasta jest ten etap wstępny, kiedy co kilka miesięcy pan dyrektor referuje nam propozycje jeszcze bez konkretnych uchwał i w momencie, kiedy one zyskają przychylność większości członków Komisji Kultury, dopiero jest uruchamiana cała ta procedura, łącznie z konsultacją z radami osiedli. I no, wydaje się, że naprawdę można zawsze znaleźć dziurę w całym, ale no, już bardziej, że tak powiem, społecznego charakteru nazewnictwa ulic nie można sobie chyba wymyślić. Zachęcam panią radną do wizyty również może gościnnej na Komisji Kultury poświęconej nazewnictwu i bardzo dziękuję panu dyrektorowi Krygierowi, że z taką starannością od lat podchodzi do tego procesu i wielkie słowa uznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca Kretkowska.
Ja mam różnicę odmienne podejście do kwestii porządkowania nazw ulic niż część radnych, która tu zabierała głos. Ja w ogóle bardzo nie lubię, nie akceptuję nazw raz nadanych. Oczywiście nasza historia, historia Polski, historia Wielkopolski, historia Poznania jest bardziej tragiczna niż na przykład historia Anglii, gdzie jednak, no także tam byli nielubiani władcy. Może tam nie było Stalina, totalitaryzmów, chociaż Cromwell też był autokratą. Natomiast nie ma, w mentalności brytyjskiej nie ma potrzeby zmiany i likwidowania. Wręcz jest coś odwrotnego, jest potrzeba zachowania. Jak jest na przykład stary budynek, który ma swój urok, ale no, potrzebna jest renowacja, to się dobudowuje nową część, a tą starą zachowuje. I podobnie jest z nazwami ulic, które pokazują, co tam w danym miejscu tego Londynu czy innego miasta było za czasów rzymskich, bo te nazwy są zachowane, że tam był najeźdźca z Danii, bo ta nazwa jest zachowana, że tam w XI wieku była kaplica biała, której już od 700 lat nie ma, ale nazwa jest zachowana. Natomiast oczywiście u nas jest taka tendencja, że skoro tej kablicy nie ma, to tą nazwę zmieńmy, bo to jest bez sensu. I nie zawsze chodzi o zmianę wynikającą z faktu, że ktoś nam nazwał miasto Stalinogrodem czy coś, bo oczywiście o takich
przypadkach nie mówię. Ale wróćmy do Zamojskiego.
I teraz mnie i w tejże Anglii to jest przykład, jest uliczka powiedzmy odpowiednika Zamojskiego, zaułek Zamojskiego, zakręt Zamojskiego, skwerek Zamojskiego, park Zamojskiego, aleja Zamojskiego, ulica i droga Zamojskiego. I to wszystko jest w tym samym obszarze. I to jest ten urok, prawda? I to jest też ten urok. I zachowajmy ten urok i z tym porządkowaniem nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że wracając do tej konkretnej kwestii, wydaje mi się, że jak ktoś jedzie na skwer Zamojskiego, to ma świadomość, że jedzie na skwer Zamojskiego, a nie na uliczkę Zamojskiego zlokalizowaną w zupełnie innej części miasta i że naprawdę nie będziemy mieli z tym problemu. Także chciałabym zaapelować do pani radnej Frankiewicz, żeby też nie miała z tym problemu i skoro 3 lata zabiega szkoła i 3 lata zabiega Rada Osiedla o ten skwer Zamojskiego, to uhonorujmy ten skwer Zamojski i przestańmy na ten temat Władysławem dyskutować. Dziękuję.
Pan radny Artur Różański.
Dziękuję. Ja nie zaproponuję poprawki na gorąco, bo takie poprawki są niebezpieczne. Niemniej słuchając głosów, które tu padały, tak jak to zwykle przy nazwach ulic chyba są jedne z największych emocji, proponowałbym cofnięcie sprawy do Komisji Kultury, ale nie po to, żeby ją odepchnąć, tylko w związku z dzisiejszą inicjatywą, która się przejawiała od wczoraj, żeby w przyszłym roku bardziej uwzględniać kobiety, zaproponowałbym rozważenie na Komisji Kultury, ale zapoznajmy się z życiorysem. Ja się na szybko zapoznałem. Pani Maria Zamojska, córka Zamojskiego, była postacią niezwykle szlachetną i nobliwą i kontynuowała działalność ojca, może w sposób nie tak efektowny, ale jednak równie zaangażowany i może nazwanie tego skweru imieniem Marii Zamojskiej zadowoliłoby szkołę, bo pozwoliłoby jej rozszerzyć zakres swojego, że tak powiem, patronatu i trzymania się w tematyce. Niemniej wolałbym, żeby to było przedyskutowane na Komisji Kultury, no bo jednak może coś tam w tym życiorysie jest, czego się nie doszukałem, ale i to byłoby takie, to by był ten kompromis taki, który może nie byłoby bałaganu w nazewnictwie, a pozostalibyśmy w tej tematyce. I taka moja propozycja na ten moment.
Wniosek, tak?
Taki wniosek, żeby, ale przez, do Komisji Kultury, żeby cofnąć do Komisji Kultury z rozważeniem koncepcji nazwania tego skweru imieniem Marii Zamojskiej.
Dziękuję, zaraz go przegłosujemy. Pan radny Michał Grześ jeszcze?
Ja tylko chciałem powiedzieć, że zgadzam się, że nazw ulic, które zostały nadane przez demokratycznie polskie wybrane władze, nie powinniśmy zmieniać i też jestem przeciwny. Natomiast to, co pani radna mówiła o Anglii, nie bardzo wyobrażam sobie w Poznaniu. To znaczy co, byśmy mieli pewnie jeszcze, że to kiedyś nazywał się Plac Bismarka, może byśmy przeżyli, ale musiałaby również na przykład być nazwa Plac Bismarka, Plac Hitlera. No, przepraszam bardzo, pani radna sobie wyobraża, myśmy mieli trochę inną historię niż Anglia i te rany jeszcze się nie zabliźniły i nie wyobrażam sobie, żebyśmy pozostawili stare nazwy funkcjonujące, które narzucił nam okupant i z którymi myśmy się nie zgadzali. I okupację jedną i drugą, żeśmy mówili o prawidłowych nazwach, tak jak były nadane przez demokratycznie wybrane władze, więc myślę, że nie wszystkich pomysłów z Zachodu można do nas przenosić.
Dziękuję. Pan radny Jaworski.
Nie miałem zabierać głosu, ale postanowiłem mogę powiedzieć, proszę Państwa, 3 zdania, dlatego że trochę znam historię hrabiego Władysława Zamojskiego, napisałem o nim książkę zresztą. Dobrze Arturze, że powiedziałeś, zwracam się bezpośrednio, taka apostrofa, że poprawki nagle robione są niebezpieczne. Chciałem Państwu przypomnieć, że Władysław Hrabia Zamojski był starym kawalerem i nie miał dzieci. Wobec tego Maria była jego siostrą siostrą, która zmarła w 1937 roku. Miał dwie zresztą siostry Marię, jedna miała roczek, zmarła w 1858 roku, a druga siostra zmarła w roku 1937. I ona również z Władysławem, jak Państwo wiecie, oddają właśnie narodowi polskiemu ziemię, niebywałe ziemię. To jest człowiek, który jest jednym, powinien być przynajmniej w pierwszej dziesiątce polskich patriotów, bo jak Państwo być może nie wiecie, Tatry z Morskim Okiem zawdzięczono Władysławowi Zamoyskiemu zwycięstwie w procesie w Gracu. Dzięki temu po tej linii, zarówno po pierwszej wojnie światowej, jak i po drugiej, wytyczono granice Polski. Fundacja Kurnicka, której pierwszym zresztą kuratorem, tym, który prowadził, był świętej pamięci ojciec Wisławy Szymborskiej. Jak Państwo wiecie, ona się urodziła w Kurniku. Otóż ta fundacja została restytuowana na początku wieku XXI i działa do dnia dzisiejszego, dysponując ogromnym majątkiem ziemskim, ponad 4000 hektarów ziemi, plus również inne dobra. Więc trochę bądźmy ostrożni, a teraz wchodząc w rzeczywistość dotyczącą nazewnictwa, proszę Państwa, to jest tak, Państwo, wszyscy tutaj, tak jak powiedziała Pani, rzadko się zgadzam z Panią Radną Kretkowską, na które się zgadzam, tak, to właśnie wszyscy mają rację. Po pierwsze dlatego, że lepiej coś systematyzować, ubierać w takie struktury, które są skuteczne, ale nie wszystko ubierzemy w struktury. Lepiej oczywiście sprawiać tak, żeby ulice były nazywane poprzez jedną osobę, a nie żeby było 5-6, chociaż akurat tutaj pani radna Kretkowska dostrzega w tym pewien urok iście właśnie angielski, ale ja na przykład mógłbym powiedzieć, że Władysław hrabia Zamoyski powinien być absolutnie honorowany zdecydowanie bardziej reprezentatywną ulicą, a nie, przy całym szacunku dla Świerczewa i Górczyna, maleńką uliczką, gdzie tam chyba 5 czy 6 domów się znajduje, a teraz skwerem. Ale tak nie zrobimy, bo jest jeszcze coś takiego jak czynnik historyczny. Żyjemy w pewnej rzeczywistości, która ma swoją ciągłość historyczną, a w przeszłości zamiast Władysław Hrabia Zamoyski niebywały szczyt patriotyzmu, mieliśmy ulicę Marchlewskiego, Dzierżyńskiego czy Park Kasprzaka. Tych ich teraz nie mamy, nie zmienimy. Musielibyśmy, nie wiem, zlikwidować uliczkę Zamoyskiego, a nadać, chociażby na przykład dokonać zmiany z Roosevelta na hrabiego Władysława Zamoyskiego. Nie zrobimy tego, także zostawmy tak, jak jest, a ten skwerek nie ma praktycznie żadnego praktycznego adresowego znaczenia, proszę Państwa. To jest po prostu skwer i niech te dzieciaki łącznie ze swoimi wychowawcami tam sobie uprawiają tą swoją kulturę w wymiarze szkolnym.
Dziękuję. Nie ma takiego trybu, niestety. Nie ma. Ja bym chciał przegłosować ten wniosek. W związku z tym, jeśli Państwo by mi pozwolili, to bym przegłosował po prostu wniosek, który padł, bo boję się, że tutaj będą kolejne wątki poruszane, więc ja bym proponował, czy Państwo mają coś do powiedzenia w sprawie tego wniosku, odesłaniu tego projektu do KO. Tak. Głosy są przeciw. To wystarczy jeden głos przeciw. Jest głos przeciw. I był głos za pana radnego Różańskiego.
Ale to jest głos w ramach głosu przeciw.
Zostawmy. To jako wnioskodawca, bardzo proszę, pan radny Różański jako wnioskodawca. Pan radny Różański.
Dziękuję. Ja chciałem serdecznie podziękować właśnie dlatego Darku nie zgłaszam na gorąco, bo pomyliłem ojca z synem, bo ona była i córką Władysława Zamoyskiego i siostrą Władysława Zamoyskiego i bardzo Ci dziękuję za to poprawienie i dlatego właśnie nie zgłaszałem poprawki na gorąco, bo liczyłem się, że taka pomyłka gdzieś może powstać.
Tak jest. A wiem, że pan przewodniczący Szczuciński też popiera ten wniosek, żeby przekazać projekt do komisji powrotnie. Także głosujemy wniosek o to, żeby... Proszę? A chcesz go wypowiedzieć? Dobrze. Pan radny Przemysł Aleksandrowicz wypowie głos przeciwny. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Dziękuję bardzo. Ponieważ społeczność szkolna za akceptacją Rady Osiedla prosiła nas o to kilka razy. Moim zdaniem podchodzimy do tego trzeci raz, chociaż nie na sesji, tylko w Komisji Kultury. I ponieważ nie ma żadnych wątpliwości co do kwalifikacji moralnych, etycznych, historycznych patrona Władysława Zamoyskiego, co jakby potwierdził pan radny Jaworski, to bardzo proszę, żebyśmy nie wymyślali nowych rozwiązań, nie zmieniali płci patronowi i uchwalili zgodnie z wnioskiem szkoły i Rady Osiedla skwer Władysława Zamoyskiego oprócz malutkiej uliczki na Świerczewie. Dziękuję.
Dziękuję. W takim razie głosujemy wniosek pana radnego Artura Rożeńskiego o to, żeby rozumiem przerwać w tej chwili procedowanie nad projektem uchwały, skierować do ponownie do komisji, która miałaby rozważyć ewentualne patronowanie skwerowi przez Marię Zamoyską. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za takim wnioskiem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 12 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba obecna nie głosująca. Rada postanowiła zgodnie z wnioskiem o skierowanie projektu do komisji i rozważenie imienia Marii Zamoyskiej. Zamykam w związku z tym ten punkt porządku dzisiejszej sesji, czyli punkt 6. Punkt 7. Projekt uchwały PU 1136/17 w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego i myślę, że można go omówić łącznie z punktem 8.
W łączności tak z następnym.
1137 w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Fosza.
Wysoka Rado, przedstawiam Państwu dwa projekty uchwały. Pierwszy w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego. Ta nazwa funkcjonuje w przestrzeni miejskiej od 1928 roku, ale w tej chwili trudno już to miejsce nazwać placem. Bardziej jest to skwer i ta druga uchwała, która zmierza do nazwania tego miejsca w przestrzeni, będzie dotyczyła nazwy skweru, a bohaterem tego miejsca jest marszałek Francji Ferdynand Foch. Przypominam Państwu, że w latach 1929 do 1949 był patronem ulicy Głogowskiej. Teraz pokazuję, co jest to. I przechodzę do drugiej uchwały, w której jest uchwała w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Fosza. I jest to godny patron, rzecznik spraw Polski w czasie zakończenia I wojny światowej, w czasie układu pokojowego w Trewirze optował za sprawami polskimi i jeśli Wysoka Rada przychyli się do tego projektu, to będzie patronem skweru w rejonie ulicy Wyspiańskiego. Właściwa komisja Rada Osiedla, czyli Rada Święty Łazarz pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał. Proszę Wysoką Radę o podjęcie w kolejności uchwały o zniesieniu nazwy placu i nadania skweru imieniem, nazwy imieniem Ferdynanda Fosza.
Dziękuję. Obie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Kultury i Nauki. Obie w tym samym stosunku 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy we własnym imieniu? Pan radny Andrzej Rataj.
Szanowni Państwo radni, wątek, który chciałem podnieść przy okazji rozważań nad poprzednim projektem uchwały, nie udało mi się, mianowicie jestem pod negatywnym wrażeniem tego, że tracimy tak dużo czasu na dyskusję nad sprawami, które nie są priorytetem dla życia i funkcjonowania naszego miasta. I bardzo Was wszystkich, Szanowni Państwo, proszę, skupmy się na tym. Nazewnictwa są bardzo ważne, bardzo ciekawe, bardzo istotne historycznie, ale nie przesadzajmy. Gadaliśmy o poprzedniej uchwale chyba więcej niż pół godziny. Teraz mamy jeszcze kilka uchwał nazewniczych. Apeluję do tego, żebyśmy tego nie robili. Jeśli jest komisja właściwa, niech komisja to rozważy. Są przedstawiciele wszystkich klubów tejże komisji. Chodźmy do przodu. Naprawdę nasze miasto ma sprawy wielokrotnie ważniejsze niż nazwa XY, nawet wielkich postaci historycznych, nawet osób zasłużonych dla miasta, ojczyzny, Europy, świata, ale opamiętajmy się, nie przesadzajmy. Rozmawiałem o tym z panem przewodniczącym kilka miesięcy temu. Wiem, że jest taka zasada, abyśmy nazewnictwo mieli w pierwszej części sesji. Proszę zatem o to, abyśmy się zastanowili nad tym, żeby nazewnictwo było pod koniec sesji. Mamy teraz umysły świeże. Po przerwie jednej, po przerwie drugiej będziemy już zmęczeni, a sprawy priorytetowe dla naszego miasta będziemy później rozważać w pośpiechu, pod naciskiem czasu. Nie podoba mi się to, proszę Państwa, w zakresie funkcjonowania w naszej Radzie. Skupmy się, Szanowni Państwo radni, na sprawach priorytetowych dla naszego miasta. Bardzo, Szanowni Państwo, o to proszę. Nie lubię uczestniczyć w dyskusjach na tematy, które nie są priorytetowe dla naszego miasta. W zakresie, to było ogólnym, dotyczącym całkowitych działań naszych nazewnictwa. W zakresie marszałka Fosza, oczywiście Fosza opowiedzieć trzeba. Wyspiański pewnie będzie smutny ze światów. Dziękuję.
Nie, tam się kończy ulica Wyspiańskiego. Pan radny Michał Boruczkowski.
Czy ja tutaj chciałem się odnieść do tego, co powiedział mój kolega, pan radny Andrzej Rataj. Jeśli chodzi o to przeniesienie tych punktów na koniec sesji, wydaje mi się, że to jest sensowna propozycja, tym bardziej, że te tematy związane z nazewnictwem, bym powiedział tak, no, pobudzają całe grono radnych i wyzwalają jakąś dodatkową energię, także nawet jak tutaj radni są zmęczeni, to i tak wydaje mi się, każdy będzie w stanie dyskutować na ten temat. Natomiast akurat, także w części się zgadzam, ale w części się tutaj nie zgodzę. Czy no, te kwestie nazewnicze jednak są takim istotnym elementem budowania i naszej tożsamości lokalnej i pewnej pamięci historycznej i oddania hołdu pewnemu wysiłkowi ludzkiemu, który był związany z pewnymi poszczególnymi postaciami, osobami. Także to, że te dyskusje tyle trwają, no, dla mnie nie jest to bezzasadne. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
No ja muszę powiedzieć, że niezwykle łatwo się wygłasza takie tezy i takie moralizatorskie wystąpienia. No pewnie łatwo znajdą posłuch, jak to radni zajmują się bzdurami, a nie zajmują się rzeczami ważnymi i pewnie przyjąłbym to na serio, gdyby nie jedna rzecz, że często w ważnych sprawach, panie radny, pana klub, którego jest pan członkiem i koalicja, której jest pan członkiem, uniemożliwia jakąkolwiek dyskusję, ponieważ tak naprawdę żadne argumenty was nie przekonują, bo większościowo macie rację i po prostu przegłosowujecie to, czy sprawa jest sensowna, czy nie. Więc być może, gdyby było tak, że czasami nad sprawami ważnymi głosowalibyśmy merytorycznie, a nie politycznie, wtedy nad innymi rzeczami poświęcilibyśmy trochę mniej czasu. Warto to wziąć pod rozwagę.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał poprosić Andrzeju, bo zostały wygłoszone trzy głosy, których żaden nie dotyczył projektu uchwały. Właśnie jeśli zaczniemy w tej chwili dyskutować i wymieniać uwagi na ten temat, to popłyniemy znowu w tym kierunku, o który prosiłeś, żeby w niego nie brnąć. Więc jeśli mógłbym poprosić... Andrzej Rataj, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ad vocem. Nie, to nie są bzdury, Panie Przewodniczący. Proszę tak nie wskazywać, bo Pana wypowiedzi takie słowo się pojawiło. Jak to radni zajmują się bzdurami. Wskazał Pan na wątek polityczny. Ja polityką się staram nie zajmować. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Przyszedłem tutaj po to, żeby wykonywać pracę dla miasta. Widzi Pan, że od prawie rocznej mojej obecności w Radzie Miasta polityką się staram nie zajmować. Uszanujcie to. Mówię to do wszystkich. I staram się działać dla miasta. Polityką staram się nie zajmować. Dziękuję.
Dziękuję. Przystąpimy zatem do rozstrzygania. Najpierw w punkcie 7 porządku sesji projekt uchwały PU 1136/17 w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7 i w punkcie 8 projekt uchwały PU 1137/17 w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Fosza, omówiony już z przedstawionymi opiniami komisji. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o wynik. 35 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Wysoka Rado.
Dziękuję, Panie Dyrektorze. Punkt 9 projektu uchwały PU 1125/17 w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego. To jest uchwała przygotowana przez Pana Radnego Zbyszko Górnego. Bardzo proszę o przedstawienie.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałbym przedstawić projekt uchwały w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego. Starzy mieszkańcy Starołęki ubolewają, że rondu na skrzyżowaniu ulic Starołęka i Głuszyna nie nadano nazwy profesora Stefana Stuligrosza. Wymowna jest tutaj wypowiedź byłego członka chóru poznańskiej Słowiki, pana Przemysława Pozorskiego, który złożył propozycję zamiany nazwy skweru przy Akademii Muzycznej w Poznaniu ze Stefana Stuligrosza właśnie na poznańskich Słowików. Bo to wydaje się bardziej właściwe miejsce, gdyż tam w tej okolicy do dzisiaj odbywają się próby chóru w Filharmonii i koncerty w Auli Uniwersyteckiej, a nie na Starołęce. Natomiast rondo z racji miejsca urodzenia i zamieszkania jak najbardziej powinno nosić nazwę profesora Stefana Stuligrosza. Jednak żeby wyjść z patowej sytuacji, radni osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo po burzliwej dyskusji wybrali kompromisową nazwę do wyżej wymienionego ronda zaproponowaną przez radnego Henryka Kaniem, rondo imieniem Felicjana Sypniewskiego. Ponieważ mieszkańcy Starołęki, która od 1253 roku była wsią miejską, są bardzo przywiązani do swojej małej ojczyzny i skoro decyzją większości radnych miejskich nie mogli nazwać ronda imieniem profesora Stefana Stuligrosza, który się tutaj urodził, wybrali nazwę dla ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego, upamiętniającego wspaniałego Wielkopolanina, niezwykłego przyrodnika, który urodził się w sąsiedniej wiosce Piotrowo pod Poznaniem. Obecnie jest ona częścią Poznania, a konkretnie osiedla Głuszyna. Przyszły badacz urodził się 24 stycznia 1822 roku w trudnych dla polskiej nauki czasach zaborów. Pochodził z rodu odrowożów sypniewskich, którzy już w XVI wieku osiedlili się w Wielkopolsce. Rodzicami Felicjana byli Stanisław Sypniewski, który w czasach księstwa warszawskiego był prezesem Rady Municypalnej Poznania, asesorem Trybunału Handlowego i Anna z domu Powelska. Młody Sypniewski uczęszczał do szkół poznańskich, m.in. od 1831 roku do gimnazjum Marii Magdaleny. Około 1840 roku, zaliczywszy klasę zwaną sekundą, podjął praktykę rolniczą w majątku Truskowo, a w 1842 roku wstąpił do dwuletniej Akademii Rolniczej w Reskowie na Pomorzu Zachodnim. Przez kilka lat studiował nauki przyrodnicze w Berlinie, jednak stopni naukowych nie uzyskał. Po zakończeniu edukacji powrócił do Piotrowa i poświęcił się prowadzeniu majątku. Zajmował się też ogrodnictwem, kształceniem przyszłych ogrodników, medycyną, filozofią i sztuką. Dalsze lata upłynęły Felicjanowi Sypkiewskiemu na samokształceniu, realizacji pasji związanych z poznaniem ojczystej przyrody. Prowadził badania nad florą i fauną okolicznych terenów. Współpracował z poznańskim tygodnikiem Przyroda i Przemysł. Poszerza bibliotekę ze zbiorami prac z zakresu etnologii i malakologii. Zebrał mnóstwo preparatów roślinnych i zwierzęcych. Posiadał znaczny zbiór motyli Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ponad 10 tysięcy okazów. Ta gigantyczna kolekcja była wielokrotnie rozkradana najpierw podczas I wojny światowej przez Niemców w 1918 roku, następnie aż trzykrotnie w ciągu kilku lat ponownie przez Niemców w 1940 i 1944 roku, podczas II wojny światowej oraz przez Rosjan w 1945 roku, gdy pozostałe resztki kolekcji zostały wywiezione już po zakończeniu wojny przez Armię Czerwoną. Okazy z tej kolekcji do dzisiaj znajdują się w wielu europejskich muzeach i uniwersytetach, głównie w Rosji i Niemczech, a także w rękach prywatnych kolekcjonerów. Felicjan Sypniewski zajmował się również opisem pająków, muchów i wodorostów, a także dziełami o mamutach. Interesował się także astronomią. W 1857 roku został członkiem zwyczajnym powołanego wówczas Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i od 31 października przejął przewodniczenie jego Wydziału Przyrodniczego. Na posiedzeniach Wydziału wygłosił 9 odczytów. Był twórcą polskiego terminu okrzemki. Jego praca o okrzemkach zrobiła tak duże wrażenie w świecie naukowym, że dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował badaczowi objęcie katedry zoologii. Skromny botanik odmówił objęcia stanowiska ze względu na brak stopni naukowych. Podziwiany za swą pracę, cieszył się dużym uznaniem środowisków wielkopolskich przyrodników. Zmarł w Piotrowie w 1877 roku. Proszę o podjęcie powyższej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym. Jak już to pan radny powiedział, opinia Rady Osiedla jest pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 1125 w sprawie nadania nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9. W punkcie 10 projekt uchwały PU 1144/17 w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Pan prezydent Wiśniewski. Tak? Bardzo proszę, panie prezydencie.
O, bardzo proszę, tutaj jest zespół. Szanowni Państwo, za chwilkę przedstawię Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Program ten był przygotowany przez ostatni rok. Przypomnę, że jesienią zeszłego roku Państwo, Wysoka Rada wyznaczyła na podstawie badań, które były przeprowadzone, obszary miejskie, które będą podlegały rewitalizacji. Na podstawie Państwa wskazań przygotowaliśmy program, oczywiście w szerokich konsultacjach społecznych z udziałem Rad Osiedli. Program ten jest o tyle istotny, ponieważ to, o czym wspominałem na połączonym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Komisji Rewitalizacji, jest wykorzystaniem narzędzi, które daje nam ustawa o rewitalizacji przyjęta przez Parlament w roku 2015. I bardzo się cieszę, że możemy jako samorząd rozpocząć ten proces korzystania z tych narzędzi, które daje nam ustawa, żeby wzmóc działania miasta, także podmiotów zewnętrznych, społecznych, prywatnych w dziele odnowy Śródmieścia. To, co jest ważne w przypadku Śródmieścia Poznania, to i rewitalizacji obszarów miejskich, że w tym programie, jak Państwo zobaczycie, rozszerzamy programy rewitalizacji w oparciu o wskaźniki, które wskazywały na obszary problematyczne, obszar osiedla Główna, Starołęki, tej części północnej, tak zwanej Starołęki Małej, północnej części także osiedla Górczyn. To też Państwo za chwilkę dostrzeżecie.
i mam nadzieję, że dokument ten po jego przyjęciu będzie nam dawał też podstawę aplikowania o środki zewnętrzne, a także wyposaży samorząd w środki prawne. Przekazuję teraz głos panu Lechowi Podgrozowi, kierownikowi oddziału rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Bardzo proszę.
Dobrze, natomiast ja mam jedną prośbę, ponieważ projekt był omawiany dosyć szczegółowo na posiedzeniu dwóch komisji już, to myślę, że tak naprawdę dobrze byłoby skupić się na tym, co jest, a poza tym to jest projekt ciągły, także to jest pewna w gruncie rzeczy zmiana, więc żeby skupić się na tym, co jest nowego i co jest zmieniane w tym projekcie, żeby na tym szczególny nacisk położyć w tej prezentacji, dobrze?
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, gminne programy rewitalizacji był opracowywany przez ponad rok przez 10 rad osiedli, 30 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych ze szczególnym udziałem Zespołu Radców Prawnych, Wydziału Rozwoju Miasta, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopos oraz przy udziale Zespołu Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod kierunkiem doktora Ciesiłki. Recenzentami był profesor Paweł Hurski oraz doktor Andreas Billert. Czym jest gminny program? Przede wszystkim stanowi podstawę prowadzenia rewitalizacji w gminie, czyli w mieście w tym wypadku, i niezbędne ramy formalne stanowi dla tego celu. Także jest dokumentem koordynującym rewitalizację, również w zakresie źródeł finansowania, a przede wszystkim jeśli chodzi o środki, pozyskanie środków funduszy unijnych. Program rewitalizacji jest także płaszczyzną partycypacji społecznej w zakresie rewitalizacji. No i ten właśnie program, czyli gminny program rewitalizacji, umożliwia samorządowi wykorzystywanie narzędzi przewidzianych ustawą o rewitalizacji. Mamy tutaj kilka elementów ustawowej procedury programowania, a więc wyznaczenie obszarów rewitalizacji, sam gminny program rewitalizacji, uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu i działania komitetu rewitalizacji i narzędzia takie jak uchwały w sprawie miejscowych planów, ewentualnie ustanawianie specjalnej strefy rewitalizacji. Tutaj na tym slajdzie są wymienione najważniejsze instrumenty. Do takich ważnych instrumentów należą zapisy ponadstandardowe w planach miejscowych, w tym wypadku planach rewitalizacji, oraz nową w tej ustawie możliwość zawarcia umowy urbanistycznej polegającej na tym, że na terenie, że ustalenia w miejscowym planie w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej można dopuścić tą inwestycję pod warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej, jeżeli jest zobowiązanie inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz miasta inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub zabudowy mieszkaniowej. Jeśli chodzi o rozszerzenie możliwości zapisu planów, no to są szeroko pojęte zapisy kompozycyjne, zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej, charakterystyczne cechy elewacji budynków i szczegółowe przepisy dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznej, w tym w urządzenia i usytuowanie zieleni. Co do podstaw merytorycznych i prawnych gminnego programu, to są jakby trzy elementy. Program Śródmieścia, od którego zaczęliśmy opracowywać program gminny. Zasady programowania WRPO, to są przepisy dotyczące w zasadzie aplikowania o środki oraz ustawa o rewitalizacji. Program w zeszłym roku, pod koniec 2016 roku, został rozpoczęty od uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji. Oparliśmy się wtedy o 42 obszary osiedli oraz o 11 wskaźników społecznych, w tym 5 społecznych i 6 gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. W wyniku tego bardzo precyzyjnie zostały zakwalifikowane obszary i tymi obszarami, można powiedzieć, trzy kategorie powstały, mianowicie obszary, na których nie występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, to są te zielone tereny, tereny, na których występuje zdegradowanie, to są obszary zdegradowane, i obszary, na których szczególnie mocno występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, to jest właśnie obszar rewitalizacji. I ten obszar rewitalizacji w ten sposób wygląda. Dotyka 5-10 obszarów, osiedli, w tym Pełnych, Jeżyce, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda, Ostrów Tumski i fragmentów obszaru Główna, Górczyn, Stara Łęka, Rataje i Sołacz. Po przyjęciu tamtej uchwały wyznaczającej obszar, w styczniu tego roku podjęliście Państwo uchwałę o przystąpieniu do gminnego programu rewitalizacji. I w zasadzie można wymienić najważniejsze etapy, to konsultacje z radami osiedli i wydziałami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, nabór planowanych projektów zewnętrznych, konsultacje dotyczące gminnego programu rewitalizacji i prognozy oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie. Ostatnio opiniowany program był właśnie w październiku. To, co podlegało tej procedurze, to właśnie był sam projekt, jak i projekt prognozy oraz załącznik do projektu w postaci mapy składające się z 17 segmentów, mapy pokazującej najważniejsze obszary działania tejże rewitalizacji. W trakcie określania, ustalania gminnego programu rewitalizacji w tejże procedurze nastąpiło złożenie 103 projektów, 3 nieskutecznie, i doszły do projektowanych przez miasto projektów 20 projektów zewnętrznych. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie, już po ominięciu całej procedury, dwie poznańskie uczelnie artystyczne złożyły wniosek o przyjęcie 3 nowych projektów, które nie można było przyjąć z uwagi na prawo, czyli na przepisy prawa. O tym do tego jeszcze wrócę. Te projekty, o których mówię, zostały jakby umieszczone w procedurze gminnego programu w rozdziale 5 oraz w rozdziale 15 podstawowe kierunki zmian. Ta struktura wynika z ustawy oraz zasad wykonywania programów rewitalizacji. Jeśli chodzi o rozdział 5, to mamy tutaj 2 kategorie, mianowicie listę planowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz drugi punkt to są potencjalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, czyli niewymienione projekty, ale jest pozostawiona możliwość aplikowania o środki unijne w postaci instrumentów zwrotnych, gdzie jeżeli podmiot udowodni, że jest to zgodne z celami i z wizją tego programu, będzie mógł aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie kredytu Jessica. Natomiast w pierwszym punkcie mamy 14 przedsięwzięć, które są grupami projektów rewitalizacyjnych i w tych 14 przedsięwzięciach pogrupowanych jest 95 projektów. Tak wygląda projekt flagowy. To jest projekt na Stary Rynek, rewaloryzacji przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego w pasaż kultury. Te elementy opisu tego projektu wywodzą się z ustawy lub z zasad opracowania programów i tak one muszą być określone, żeby projekty mogły aplikować o środki unijne. Następny przykładowy projekt to jest projekt w przedsięwzięciu 14.14.1 specjalne narzędzia wdrażania. Tutaj ujęliśmy plany, które ewentualnie miałyby być opracowane w wyniku przyjęcia tego programu. No i to jest jedna ze sekcji tego programu. W ten sposób pokazaliśmy te podstawowe kierunki zmian. Większość projektów jest tu ujęta dla pokazania pewnej synergii i obszarowej, i tematycznej. No i ważna też rzecz, o której należy wspomnieć, po uchwaleniu programu jest taki wymóg ustawy, który mówi o wpisaniu wszystkich projektów, które się tam znalazły, do WPF-u. Jest tutaj pewien element ulżenia nam, mianowicie nie trzeba ich nagle wpisywać wszystkich. Jest możliwość w miarę formułowania i uszczegóławiania tych projektów, uzupełnianie w tym dokumencie kwot, które są zapisane w programie rewitalizacji. I na koniec, przyjmując, że do tego miejsca już doszliśmy, w najbliższym czasie będziemy musieli, tak wymaga ustawa, w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały o przyjęciu programu, będzie trzeba przyjąć uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. To jest po tych 3 miesiącach, po przyjęciu tej następnej uchwały, zarządzeniem już prezydenta trzeba będzie powołać Komitet Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji. No i potem jest już następny etap korzystania z ustawowych instrumentów. Niemniej jeszcze raz chciałem podkreślić konieczność przyjęcia po tej uchwale 2 nowych uchwał w sprawie zmiany programu, ponieważ jeżeli będziemy chcieli przyjąć te trzy projekty wnioskowane przez uczelnie artystyczne, to będziemy mogli to zrobić na podstawie ustawy, przystępując do zmiany programu i potem przyjmując zmianę tego programu, co prawdopodobnie odbędzie się, panie prezydencie, w najbliższym czasie. To by było w skrócie wszystko o tym programie.
Dziękuję bardzo. Komisja Rewitalizacji, która opiniowała ten projekt, zaopiniowała go pozytywnie, głosując 8 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Podobnie Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Jan Sulanowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam dwa pytania. Pierwsze to bym prosił o taką ogólną informację, ile procent powierzchni gminy stanowi obszar rewitalizacji i ile procent mieszkańców obejmuje ten obszar rewitalizacji. Bardzo bym prosił. A drugie pytanie moje dotyczy obszaru 60. Dotyczy to Sołacza, tego fragmentu nazwanego Sołaczem. Ja mam takie pytanie, czy obszar tam przedstawiony, czy tam rzeczywiście występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych? Czy to, ponieważ jest to teren zielony, tak mi się wydaje, że no, ewentualnie można byłoby mówić, że no, są jakieś, powtórzę się tak, elementy dotyczące degradacji, ale czy tam rzeczywiście występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, bo jak przejrzałem też tutaj ten program, szczególnie zwróciłem uwagę na załączone mapki, to właśnie ten obszar 60 to mało który element negatywny występuje. No na przykład znalazłem coś takiego, liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, no to tam poziom 34,9 do 41,5%, no czy jest tam powyżej tej średniej, ale z drugiej strony chciałbym się dowiedzieć, ile w ogóle tam mieszkańców na tym obszarze jest. To są, proszę państwa, tereny sportu i rekreacji. Ewentualnie jakieś problemy z hałasem są od strony ulicy Niestachowskiej. No, mam taką wątpliwość, czy akurat ten obszar kwalifikuje się do tego, aby go wyznaczyć jako ten obszar przeznaczony do rewitalizacji, no bo to są obszary, gdzie powinna występować koncentracja negatywnych zjawisk społecznych. Także dwa pytania. Jedno o te procenty, a drugie o ten Sołacz. Na podstawie czego on się znalazł w tym projekcie? Dziękuję.
I jeszcze pan Michał Boruczkowski.
Panowie. Ja tylko chciałem wyrazić taką swoją nadzieję na przyszłość, może skierować taką nieśmiałą prośbę w kierunku pana wiceprezydenta, by rozważyć, by część terenów poprzemysłowych na Podolanach, oto tereny również, te obszary zdegradowane czy rewitalizacyjne w przyszłości jakieś tam rozszerzyć. Dziękuję.
Okej, dziękuję. Proszę o odpowiedź w takim razie.
Może zacznę od liczb. Jako tereny rewitalizacji zostało włączonych ponad 2460 hektarów, to jest 9,4% powierzchni obszaru miasta i na tym obszarze jest 114,5 tysiąca, to jest ponad 23% mieszkańców miasta. Ustawa mówi 10, proporcjonalnie 10 i 30, 20 i 30%. Także jeśli chodzi o mieszkańców, jesteśmy blisko tej liczby. Natomiast jeśli chodzi o wybór poszczególnych terenów, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że ta kwalifikacja była wykonywana w stosunku do rad osiedli, co między innymi umożliwiało w zgodzie z ustawą włączenie wszystkich terenów poprzemysłowych, powojskowych, które się na tych terenach znajdują. Inaczej byśmy musieli każdy typ obszaru osobno badać. Jeśli chodzi o Sołacz, no to Sołacz niewątpliwie, ja mówiłem o tym, że precyzyjnie to zostało wyliczone. Wyniki, które badaliśmy dla 11 wskaźników, zostały zestandaryzowane i Sołacz no, znalazł się wśród, generalnie wśród tych, na których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych. Niemniej ona oczywiście jest nieporównywalna z, na przykład ze Starym Miastem czy z Wilną. Natomiast ten teren został przyjęty na wnioski zainteresowanych jako teren, który będzie przez swoją funkcję oddziaływał na całą północną część miasta. Między innymi również sam teren będzie musiał podlegać odnowie, czyli rewitalizacji jako takiej. No, on w ten sposób zostanie wprzęgnięty, jakby wykorzystany w pełni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. A jeśli chodzi o Podolany, no to na razie widzę, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Podolany nie zostały wyznaczone jako teren zdegradowany. One są poza tą kwalifikacją degradacji. No oczywiście te zjawiska wszystkie się zmieniają, więc tak jak pan radny powiedział, być może, że za jakiś czas no, ten teren będzie terenem zdegradowanym lub nie, no trudno przewidzieć. Te procesy urbanizacji się różnie układają.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. No właśnie tutaj jest ciekawa metoda wyznaczenia tego obszaru rewitalizacji, bo oczywiście w skali całego osiedla państwu wyszły te współczynniki odpowiednie, że rzeczywiście jest to obszar zdegradowany, więc można go rewitalizować, ale dla całego obszaru osiedla. Natomiast ten obszar, który państwo włączyliście do obszaru rewitalizacji, to naprawdę w tym opracowaniu, które przedstawiliście, tam prawie nic negatywnego nie ma miejsca. Poziom nauczania, tak, są tam takie wskaźniki dotyczące, nie wiem, zdawalności poziomu nauczania, no bardzo wysoki. Jedyne, czego się można ewentualnie przyczepić, to poziom przestępczości, ale dokładnie na tym drobnym obszarze tam tak naprawdę nie dochodzi do żadnej koncentracji negatywnych zjawisk. Ja podam może inny przykład. To jest tak jakby, nie wiem, no na Starym Mieście, tak? Stare Miasto się tutaj kwalifikuje, tak, że jest obszarem zdegradowanym, wymagającym rewitalizacji, ale państwo wybraliście jako obszar rewitalizacji jedną kamienicę, która tak naprawdę jest świetna, jest odrestaurowana, no ale statystycznie, biorąc pod uwagę obszar całego osiedla, no to tutaj to się kwalifikuje. No, w tym programie ten obszar 60 absolutnie nie wymieniliście państwo ani razu w tym opracowaniu, w treści też, jak wpiszecie państwo w wyszukiwarkę w tym dokumencie, obszar 60, tam ani jedno zdanie nie dotyczy tego obszaru 60. Dlatego no stąd jest taka moja wątpliwość. Jeszcze też takie pytanie, no kto tutaj wnioskował, aby ten obszar umieścić w tym programie rewitalizacji? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Jedno pytanie. Bardzo ważnym elementem ciąg rotacyjnych jest skorzystanie z instrumentu, jakim jest specjalna strefa rewitalizacji. Państwo to wiadomo, że zamiar ustalenia strefy rewitalizacji musi być określony w GPR-ze i państwo to zrobiliście. Jest tutaj zaznaczone, że osobną uchwałą powinniśmy ustanowić strefę rewitalizacji. Natomiast patrząc na tempo prac nad rewitalizacją, nie na same dokumenty, ale na realne działania. Wiadomo, że specjalna strefa wiąże się z bardzo konkretnymi działaniami, tego ingerencją w własność prywatną. Od momentu przyjęcia ustawy o rewitalizacji i minęło już, teraz możemy mówić o latach, nie miesiącach, prawda? Mamy już kilka lat. Wiele gmin w Polsce, wiele podkreślam, korzysta z tej ustawy, prowadząc realne działania. Takie działania na pewno będą w Poznaniu bardzo wyraźne w oparciu o instrumenty specjalnej strefy. W związku z tym moje pytanie konkretne, kiedy pan prezydent zamierza przedstawić nam uchwałę o specjalnej strefie rewitalizacji, bo praktycznie nie ma przeszkód, żebyśmy w najbliższych tygodniach już rozpoczęli dyskusję nad tą uchwałą. Rada jest gotowa. Pytanie, kiedy taki dokument do Rady wpłynie. Dziękuję.
I pan Michał Boruczkowski.
Panie kierowniku, odnosząc się do pana wypowiedzi, tak, ja wiem, że podam nie stało określone jako obszar zdegradowany, także ta uchwała nie może ich objąć. Natomiast mówię na przyszłość, by rozważyć, czy jednak taki obszar nie mógłby zostać określony w związku z tym, że faktycznie tam jest jeszcze trochę zakładów produkcyjnych i niektóre i są budynki po zabudowy, po też takich zakładach produkcyjnych, także w tym kontekście to mówiłem. Natomiast mam nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś degradacji tego terenu, wręcz odwrotnie, liczę, że tutaj władze miasta Poznania będą sukcesywnie działał w kierunku rozwoju i rozkwitu Podolan. Dziękuję.
Tylko, że to dotyczy przyszłości, a nie tego dokumentu, o którym dzisiaj mówimy. Pan radny Janusz Kapuściński.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o degradację Sołacza w tym wypadku, to nawet sobie nie zdajemy sprawy, a największym zagrożeniem są pracownicy urzędu między innymi. Bo przecież wyrżnięto kilkadziesiąt drzew w Parku Wodziczki, wywieziono ciężkim sprzętem i nikt nie wie, kto to zrobił. Straty są na ponad 1 000 000 zł. I do dziś nie ma żadnego ruchu, no ja w każdym razie jako ten wnioskodawca, żeby ukarać winnych, nie słyszę, żeby ktokolwiek cokolwiek w tej kwestii zrobił. Więc pan ma rację o tej degradacji, tylko podejrzany jest trochę inny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy teraz odpowiedzi na tą grupę pytań można prosić?
No, jeśli chodzi o, zacznijmy od tego, o ten Sołacz jeszcze, no chciałem zwrócić uwagę, że wyznaczenie tego obszaru jest dosyć skomplikowane z tego powodu, że odnosząc się do obszarów osiedli, tak, musieliśmy ustalić pewien ranking obszarów, żeby nie przekroczyć zadanej przez ustawę powierzchni. Natomiast w rankingu tego stopnia degradacji, no, nie mogliśmy przyjąć całego Sołacza, ponieważ musielibyśmy równorzędne inne obszary przyjąć do obszaru rewitalizacji, a wtedy byśmy przekroczyli tą narzuconą liczbę procent powierzchni. Jeśli chodzi o strefę,
proszę włączyć mikrofon pana prezydenta.
Jeśli chodzi o kwestię tej narzędzi, o które pisał, które pytał pan radny, pan prezydent Tomasz Kajzer, to oczywiście my będziemy korzystać z tych wszystkich narzędzi w sposób bardzo też efektywny, a też roztropny. W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na pracach nad miejscowymi planami rewitalizacji, bo one wydają się nam o tyle ciekawsze, dlatego że dają nam możliwość współpracy z podmiotami też zewnętrznymi, a jednocześnie wciągania ich w działania, które mają też charakter publiczny. Przykładem jest chociażby obszar wolnych torów, ale też innych obszarów, gdzie zależy nam na takich działaniach też inwestycyjnych, które dają możliwość też działań takich społecznych, a o tym wspomniałem na komisji. Dzisiaj na przykład w oparciu o istniejące przepisy ustawowe, to do czego możemy zobowiązać na przykład inwestora w ramach partycypacji są kwestie związane z przebudową układów drogowych. a miejscowe plany rewitalizacji dadzą nam możliwość na przykład w ramach wymogów przed rozpoczęciem inwestycji prywatnej, na przykład zbudowania przedszkola, żłobka, domu kultury, czegoś, co też daje pewną wartość dodaną dla miasta, zwłaszcza w tych przestrzeniach, gdzie miasto na przykład nie jest właścicielem. Pomijam już też ważne elementy o charakterze urbanistyczno-architektonicznym, które wzmocnią dotychczasowe narzędzia planistyczne, bo na przykład miejscowy plan rewitalizacji daje również możliwość ustawiania też jako pewnego rodzaju też wysokiej poprzeczki, jeśli chodzi o architekturę, czego dzisiaj na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dotyka, bo on określa po prostu przestrzeń, jaką może być zabudowana, ewentualnie parametry wysokości, nawet nie ewentualnie, tylko wprost parametry wysokości budynków, ale już nie ingeruje na przykład w elewację obiektów. Miejscowe plany rewitalizacji będą dawały nam takie możliwości. I dlatego też, a z kolei specjalne strefy rewitalizacji to jest narzędzie, z którego możemy skorzystać. Gminy różnie do tego podchodzą. Wszystko zależy też od wielkości poszczególnych gmin. Wydaje mi się, że w ogóle ten okres czasu wykorzystaliśmy też w sposób obiektywny. Myślę, że dosyć dobrze, bo ustawa została przyjęta jesienią 2015 roku. Mamy w tej chwili jesień 2017, prace trwały nad programem rok. Wcześniej oczywiście musieliśmy przez prawie cały 2016 rok przygotować w ogóle uchwałę o wyznaczeniu tych obszarów, które Państwo mogliście dzięki temu też przyjąć, obszarów o charakterze zdegradowanym i tych, które kwalifikują się do rewitalizacji. Ja też przypomnę, że my żeśmy trochę zaryzykowali, poszli taką pełną ścieżką działania, ponieważ ustawa dawała możliwość pójścia na skróty. Teoretycznie moglibyśmy nawet z tego pójścia na skróty skorzystać, bo przecież miasto już przez ileś lat prowadziło programy rewitalizacyjne i dzięki temu mieliśmy pewne dodatkowe możliwości w tym zakresie, ale też była właśnie też pewna zasada, że jeżeli pójdziesz na skróty, mówi ustawodawca do gminy, to pamiętaj, że nie skorzystasz ze wszystkich też narzędzi, które mogą się pojawić w przyszłości. My żeśmy takiego rozwiązania nie przyjęli, stąd też staraliśmy się pójść maksymalnie tą pełną formułą. To jest bardziej też czasochłonne i myśmy się z tym liczyli, ale po konsultacjach z prezydiami dwóch komisji, Komisji Polityki Przestrzennej i Komisji Rewitalizacji, uznaliśmy, że warto jednak pójść pełną procedurą, zrobić to porządnie, dokładnie, po to, żebyśmy właśnie nie zamykali sobie możliwości przyszłości tej bliższej, ani do przyjęcia miejscowych planów rewitalizacji, jak i również do przyjęcia ewentualnie także tej drugiej uchwały, którą daje nam możliwość specjalna strefa rewitalizacji.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ponieważ jest 11:34, ogłaszam przerwę do godziny 12. Proszę Państwa o punktualne przyjście. A właśnie, przypominam, że w sali S1 można obejrzeć odsłonięty strop. Pani konserwator czeka, a piętro wyżej czeka kawa też na Państwa.
słyszałem.